Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich na Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu dzisiejszym. Witam zastępcę burmistrza Andrzeja Mantla, witam naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej. Witam panią zastępcę naczelnika. Bardzo proszę o przedstawienie się, bo pani nie znamy.
Katarzyna Wanic, jestem tutaj z państwem od niedawna. Posiadam 27-letni staż pracy. Przez 7 lat byłam nauczycielem zespołu szkół mechaniczno-elektrycznych, nauczycielem teoretycznym przedmiotów zawodowych, a ostatnie 20 lat pracowałam w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, w Wydziale Edukacji na stanowisku inspektora, głównego specjalisty, zastępcy naczelnika i naczelnika wydziału.
Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo.
Pani jest zastępcą naczelnika.
Tak, tak, to powiedziałam, że zastępca. Witam panią naczelnik Wydziału Promocji, witam zastępcę. Witam dyrektora OSIR-u, witam rodzica przedszkola numer 9 i oczywiście witam wszystkich radnych na dzisiejszej komisji. Przeczytam porządek obrad. Punkt pierwszy, analiza demograficzna uczniów uczęszczających do czeladzkich szkół i przedszkoli publicznych w roku szkolnym 2024-2025 z podziałem na ilość oddziałów w każdym z nich, perspektywa demograficzna i ekonomiczna ich funkcjonowania na najbliższe 3 lata. Punkt drugi, ferie zimowe w mieście, podsumowanie realizacji. Punkt trzeci, opiniowanie materiałów sesyjnych. I punkt czwarty, sprawy różne. W związku z tym, że mamy gościa i mamy rodzica, szanowna komisjo, ja chciałabym proponować, żebyśmy po prostu troszkę zmienili ten porządek obrad i najpierw po prostu podjęli decyzję o uchwale dotyczącej wniosków rodziców przedszkola numer 9. A to w związku z tym, że mamy dzisiaj wyjątkowo obszerny materiał na tę komisję i musiałby pan po prostu bardzo długo czekać. Czy państwo są za tym? Proszę bardzo, kto jest za? Czy ktoś się wstrzymał? Ktoś jest przeciw? W związku z tym przechodzimy do punktu pierwszego, opiniowania materiałów sesyjnych i przekazania wniosku Rady Rodziców Przedszkola numer 9. I ten wniosek przekazujemy taką uchwałę będziemy podejmować do kompetencji burmistrza. Ja bardzo proszę o zabranie głosu pana Andrzeja Mendla, zastępcę burmistrza miasta.
Uchwała zostaje skierowana do burmistrza, natomiast ponieważ były pisma, które były skierowane również do burmistrza, więc my już mamy rozstrzygnięcie, jak państwu mówiłem, jeżeli chodzi o interpretację prawną i chyba już prawnicy przygotowali wzory umów, jeżeli chodzi o możliwości prawne realizacji płatnych zajęć i to jest już teraz realizowane. Natomiast ta uchwała jest bardziej taka, powiedział, techniczna, którą myśmy już rozstrzygnęli i nasz nadzór prawny, prawnicy stwierdzili, że jest możliwość realizacji płatnych zajęć.
Ale czy właśnie, bo jest rodzic przedszkola numer 9, ale my też jesteśmy ciekawi, na jakim etapie jest realizacja tych zajęć, o których mówiliśmy w styczniu, a które miały się rozstrzygnąć w marcu.
Zajęcia nieodpłatne nie będą realizowane w tym roku, dlatego że z pieniędzy gminy, dlatego że w tym roku napisaliśmy wniosek. Czekamy na. Nie ma jeszcze rozstrzygnięcia, nie wiem czy nie w kwietniu. Napisaliśmy wniosek, jeżeli chodzi o przedszkola, na kwotę 1 700 000 i czekamy na rozstrzygnięcie. Jak będziemy widzieli, jakie jest rozstrzygnięcie, to wtedy państwo damy informację.
Bo spodziewaliśmy się, że już jest koniec marca, że te rozstrzygnięcia nastąpiły. A czy pan burmistrz mógłby się podzielić już na ten moment tą informacją, jakie są możliwości właśnie prowadzenia tych zajęć płatnych?
Jest podpisana, przygotowana umowa, która ma być umową pomiędzy dyrektorem przedszkola, radą rodziców, która będzie regulować, w jaki sposób rada rodziców będzie mogła te zajęcia realizować.
Czyli rodzice, czyli po prostu w tym wniosku, który rodzice złożyli właśnie, było, żeby miasto zajęło stanowisko właśnie odnośnie prowadzenia tych zajęć.
Jeżeli
właśnie
chodzi o możliwości. Mm-hmm. Natomiast musieliśmy znaleźć ten aspekt prawny, żeby wszystko było w porządku.
Było w porządku.
Radcy pracowali, zresztą pani dyrektor Hetmańczyk była, ja miałem spotkanie z radcą prawnym i z panią dyrektor, jeżeli chodzi o treści zapisu tej umowy między dyrektorem a radcą prawnym. Nie wiem, czy to już jest przekazane i jest wypracowane do końca, czy jeszcze jest na etapie negocjacji, ale myślę, że w bardzo krótkim czasie powinna ta umowa już trafić do pani dyrektor Hetmańczyk.
Ja tylko jeszcze mogę dodać, to właśnie przygotowane są wzory porozumienia, ale tak jak pan burmistrz tutaj powiedział, ważne jest też dla nas, żeby wzór tej umowy zobaczyła Rada Rodziców, żeby państwo też mieli możliwość odniesienia się, czy taki sposób realizacji, bo między dyrektorem a Radą Rodziców będzie porozumienie, natomiast między Radą Rodziców a firmą, która będzie te zajęcia organizowała, będzie umowa na świadczenie tych zajęć, więc
bardzo proszę. Proszę nam się przedstawić.
Tomaszki Rafał, jestem zastępcą przewodniczącej Rady Rodziców Przedszkolu nr 9. Chciałbym dopytać o taką rzecz, bo dzisiaj rozmawiałem z panią dyrektor Hetmańczyk. Dalej nie dostała jeszcze ostatecznej wersji porozumienia i umowy.
Tak, tak, to jest możliwe. Mhm.
Mamy powiedziane, tak podobno było ustalone z panem burmistrzem, że od 1 kwietnia mamy wystartować z zajęciami. No, mamy tydzień czasu, nie mamy jeszcze tego do wglądu. Jeszcze kwestia przekazania tego wszystkiego. Druga kwestia, którą chciałbym poruszyć, to co w przypadku kontroli kuratorium, bo nie wiem, jak prawnicy się na to zapatrują, ponieważ my jako Rada Rodziców w ogóle żadnych umów nie możemy podpisywać, nie mamy zdolności do czynności prawnych. Jesteśmy tylko organem opiniującym i doradczym wewnętrznym takim przedszkolu. My w ogóle żadnych umów nie powinniśmy podpisywać, to tak swoją drogą. Oczywiście na to, na poczet tego, żebyśmy w ogóle wystartowali z zajęciami dodatkowymi, my jesteśmy skłonni do takiego ruchu. Natomiast no, generalnie jest to niezgodne, bo umowa nie ma ważności tak naprawdę w tym zakresie. Chodzi o to, że umowa ma dotyczyć przekazania sali na zajęcia dodatkowe na organizację takich zajęć, żeby to było w kompetencji Rady Rodziców i my potem mamy to jakby sobie tam na zasadzie porozumienia już z organem, z podmiotem, który będzie świadczył taką usługę, umowę podpisać i załatwić we własnym zakresie. Natomiast tak jak mówię, no my żadnej umowy nie powinniśmy w ogóle podpisywać w sensie takim prawnym. I tu jakby moje wątpliwości są co do tego. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jaką chciałbym poruszyć, to pani Beata Zawiła też poruszała temat, żeby sprawdzić możliwości właśnie finansowania. Ja już nie pamiętam, a propos jakaś tam nazwa padła ostatnio na komisji, a propos czego, z jakich środków można by to było ruszyć. No i chciałbym się dowiedzieć, czy coś właśnie w tym zakresie jakby można tutaj było poczynić.
To może jeżeli pan burmistrz pozwoli, ja odpowiem na pierwszą część pytania, bo tych pytań jest dosyć sporo. Ja myślę właśnie, nie wiem na jak głęboko wchodził pan w temat tego, co państwo będziecie podpisywać, natomiast to, co pan porusza, to było właśnie kwestią, przedmiotem naszej rozmowy z radcą prawnym, żeby państwa zabezpieczyć. I tak jak pan mówi, my sobie zdajemy dobrze sprawę, że państwo jesteście organem kolegialnym, ale organem przedszkola, więc to nie państwo będziecie podpisywali typową umowę na realizację zajęć. Jest możliwość obejścia tego w inny sposób, na zasadzie wystawienia faktury dla państwa, bez podpisywania umowy stricte. Natomiast ja powiem tak, właśnie dlatego to tak długo trwa, że rozpracowujemy to na tyle, żeby zabezpieczyć interesy i państwa, i gminy, to po pierwsze, a po drugie, powiem tak, to jest taki precedens, to się jeszcze nigdy nie zadziało, więc wiecie państwo, podpisywanie ad hoc, powiem tak, to jest moje prywatne zdanie, ja bym się tutaj nie śpieszyła, jeżeli zaczniemy tydzień później, nic się nie stanie, a chcemy wypracować takie rozwiązanie, które będzie satysfakcjonowało zarówno państwa, jak i tutaj też dyrektora, który teoretycznie nie ponosi odpowiedzialności, bo ma tylko porozumienie z państwem, ale z drugiej strony musi to wszystko zorganizować, więc chcemy wypracować jak najlepsze rozwiązania i dlatego przechodzi to nie tylko przez jednego radcę prawnego, bo to przygotowuje pani radca prawny i dlatego państwo teraz czekacie, żeby mógł to zaopiniować drugi radca prawny, który u nas wystawiał opinię i wtedy dopiero pani dyrektor tutaj z panem burmistrzem ustalała, że będziecie państwo mieli radę rodziców, zostaniecie państwo z tym zapoznani i pokażemy, jakie są możliwości i wtedy państwo tak naprawdę podejmiecie decyzję. Absolutnie nikt tutaj nie będzie państwu narzucał, a chcemy też, żebyście państwo byli świadomi i proszę mi wierzyć, wiemy, że państwo jako Rada Rodziców nie możecie podpisać umowy wprost, tak?
No natomiast,
i dlatego staramy się to w ten sposób zabezpieczyć. Natomiast nie chciałabym mówić o szczegółach, bo to już radcy prawni mocno weszli w te szczegóły, ale na pewno pamiętamy o tym i to też było z panią dyrektor Hetmańczyk ustalane przy spotkaniu z panem burmistrzem, że najpierw pani Hetmańczyk ma zapoznać państwa z tą umową, państwo się ma się wypowiedzieć, no i wtedy podejmiemy decyzję, w którym kierunku idziemy.
Do
tematu, ja bym chciała podpowiedzieć jeszcze taki wariant rozwiązania tej całej sytuacji, że na przykład w każdym przedszkolu mogłoby zaistnieć stowarzyszenie rodziców danej placówki, tak jak to jest w szkole podstawowej numer 5. Tam jest Stowarzyszenie Rodziców Szkoły 5. Oni mogą nawet pozyskiwać inne fundusze z polityki społecznej, granty, więc tutaj można byłoby się już nad tym zastanowić, żeby ewentualnie nie obciążać też tutaj budżetu gminy, aczkolwiek uważam, że te jednak zajęcia dodatkowe, bezpłatne powinny funkcjonować, bo to jest 840 dzieciaków, które zostaje pozbawione tych dodatkowych zajęć. Dziękuję bardzo.
Czy ja mogę jeszcze dopytać?
Bardzo proszę, Pan Rolcza.
Pan burmistrz mówił, że rozstrzygnięcie wniosku będzie gdzieś przełom marzec-kwiecień i takie stwierdzenie, że nie będzie tych zajęć bezpłatnych do końca roku szkolnego czy kalendarzowego?
Szkolnego.
Jeżeli chodzi o pieniądze gminy, do końca roku budżetowego, bo państwo sami wiecie, byliście w przedszkolu numer 1, gdzie były państwa prośby, jeżeli chodzi o wykonanie pewnych elementów, które są i tylko można je zrealizować ze środków bieżących dotyczących chociażby obudów kaloryferów i tych środków, jeżeli chodzi o wydatki, dochody i wydatki bieżące na przedszkola, nie mamy w planach i tego nie będziemy robić. Po to, żeśmy napisali program o środki zewnętrzne, żeby te zajęcia mogły być realizowane ze środków zewnętrznych. Bo jeżeli my realizujemy i tak było to robione w poprzednim okresie, że wydatkowaliśmy 100 tysięcy, a może i więcej na zajęcia z dochodów bieżących, to tym sposobem pozbywaliśmy się tej części wydatków bieżących, które mogły już iść na remonty, ewentualne zakupy, nie wiem, stolików albo czegokolwiek innego, bo tych pieniędzy już nie było, jeżeli chodzi o wydatki w innym zakresie, jeżeli chodzi o przedszkola.
Tak, tak, ja rozumiem, ale jeżeli dostaniemy to dofinansowanie, to wtedy te zajęcia będą mogły ruszyć.
Tak, oczywiście, że tak. Każde przedszkole. Myślę, że może nawet wcześniej. Wszystko zależy od tego, jak jest napisany projekt, czy będą przetargi, czy nie, bo to jest duża kwota, bo to jest 1 700 000. Jak te pieniądze się pojawią, to jak najszybciej na następnej komisji państwa z tym zapoznam. Dlatego, że to dyrektorzy włożyli tak zwany wkład do wniosku, jeżeli chodzi o potrzeby każdego przedszkola. I one są różne. W każdym przedszkolu mogą te zajęcia być inne, ale na pewno to dyrektorzy decydowali, co będzie realizowane w przedszkolu.
Dziękuję jeszcze.
Bardzo proszę, Beata Zawiło.
Prosiłam pana burmistrza o przygotowanie takiego zestawienia, ile ewentualnie kosztowałyby te zajęcia bezpłatne do czerwca.
Ja nie przygotowałem do czerwca. To można oczywiście wyizolować. Państwo dyrektorzy przygotowali mi zestawienie miesięczne, jeżeli chodzi o wszystkie przedszkola i to jest kwota 18 500. Jakbyśmy mieli to pomnożyć przez cały rok, byłaby to kwota naprawdę duża, 185 000.
No nie duża, bym powiedziała, na 840 dzieci to jest nieduża kwota.
zależy jaką skalą. Liczymy im, z którego źródła te pieniądze miałyby być. To jest plan, jeżeli chodzi o dyrektorów przedszkoli. Jaka byłaby to kwota? Tych pieniędzy, jeżeli chodzi o dochody i wydatki bieżące, ja nie mam ich.
A może bardzo bym prosiła przesłać mi na maila taką informację, dobrze? To co pan tam ma?
Tak, ja mam tą kwotę ja mam, która została zaproponowana z każdego przedszkola, nie ma problemu, ja mogę do państwa, do wszystkich członków.
Jeżeli mogę, taka możliwość, to bardzo chętnie.
Dobrze.
Dobrze, dziękuję. Ja ciągle mam nadzieję, że to rozstrzygnięcie nastąpi lada dzień i te środki będzie można jeszcze, za momencik, będzie można uruchomić jeszcze w tym roku szkolnym dla dzieci. A odnośnie właśnie tych umów i właśnie rodziców, no musi to być dobrze przygotowane, żeby po prostu jakaś kolejna skarga znowu po prostu nie rzuciła jakiejś lawiny i uniemożliwiła całkowite wprowadzenie tych zajęć dla dzieci. Bardzo
w pewnym momencie, tylko nie pamiętam, czy to było na komisji, czy gdzieś tam indziej, padła taka deklaracja, bodajże od któregoś z radnych, że będzie wystosowana interpelacja do posła, żeby zmienić ustawę, czy coś wiadomo w tym zakresie. Tylko nie pamiętam,
Komisja skarg i wniosków, możliwe, że to było.
Tak?
Ach, to było, tak, to przepraszam, to nie na tej komisji, bo ja byłam na tej komisji skarg i wniosków. Tak. Okay. Ja byłam na tej komisji.
Ale czy coś w ogóle wiadomo w tym zakresie?
Nie wiem.
Trzeba by z Patrykiem rozmawiać, ale jak to wygląda z sprawami, to trwa.
Dobrze. Czy jeszcze, bardzo proszę, Marcin Gadecki.
Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, ja mam pytanie do Pana Burmistrza, czy w bieżącym roku były podjęte próby, aby te zajęcia w wymiarze dodatkowe, tak, czy one były próby podjęcia takie próby, aby finansowanie tych zajęć dodatkowych odbywało się z pieniędzy kapslowych, które to pieniądze są dedykowane właśnie na między innymi na ten cel. Czy w bieżącym roku takie próby były podjęcia, czy wnioski takie były składane? A do Pani Naczelni mam pytanie, czy w poprzednich latach też takie kroki były czynione, czy nie odnośnie pieniędzy kapsulowych, bo te zajęcia mogą być również w tych przedszkolach z tego realizowane. Pan tu wspomniał, że zajęcia 185 tysięcy jest to w bieżącym roku, liczone na stan dzisiejszy 18 500 miesięcznie koszt takich zajęć, a jakie koszty ponieśliśmy w poprzednich też latach?
Ja już Państwu powiem, jeżeli chodzi o pieniądze, które są zaplanowane z tak zwanych środków kapslowych, w tym roku 2025 one zostały już zaplanowane na poziomie 1 150 000. I zostały, ja mam też przygotowane takie zestawienie, na co te pieniądze idą i one są w tym roku już zaplanowane. Nie chciałbym tego zmieniać. Nie chciałbym.
Pytanie,
ja wiem, ale
czy były podjęte jakieś kroki, żeby z tych pieniędzy.
To znaczy, jeżeli chodzi o te działania do tej pory, nigdy nie było pomysłu na to, żeby można było skierować te pieniądze ze środków kapslowych na zajęcia w przedszkolach. Bo one były do tej pory stuprocentowo realizowane ze środków bieżących. Na co ja się nie zgadzam, dlatego te pieniądze albo mamy szukać z innych źródeł, tak jak złożyliśmy wniosek, ewentualnie zastanowić się w kolejnym rozdaniu, jak zmienić tą strukturę wydatków pieniędzy kapsowych. To można by było się zastanowić w kolejnym rozdaniu, jeżeli chodzi o napisanie programu profilaktycznego i realizowania go w przedszkolu. To na pewno. Do tej pory realizowaliśmy tak, że te środki nie były wykorzystywane
na zajęcia dodatkowe w przedszkolach, tylko były realizowane stuprocentowo z wydatków gminy. Na poziomie, no tak oceniam, około 100 tysięcy w roku, co wolę te pieniądze przeznaczyć na wydatki bieżące, chociażby remontowe albo zakupowe, natomiast szukać w innych źródłach, żeby te zajęcia mogły być realizowane. Nie wiem, czy wyczerpałem, czy jeszcze panie radny ma...
Nie rozumiem teraz, przedstawił pan mechanizm działania, tylko teraz jeszcze mam takie pytanie. 18 500 oznacza to, że ta kwota, która jest miesięcznie wyliczona dla wszystkich przedszkoli, oznacza to, że rodzice nie ponoszą żadnego wkładu finansowego.
Tak, wtedy nie ponosi.
Proszę powiedzieć w poprzednim roku, jak to było. Pan
mówi, poprzednim
roku? Już powiem. Proszę powiedzieć, że 100 tysięcy złotych około było z tych bieżących. Ale tu też pan potwierdzi, bo też znajomi mówili, rodzice za zajęcia dodatkowe też
były realizowane.
Czyli część było zajęć nieodpłatnych, a część było odpłatnych przez rodziców, tak?
Tak.
Natomiast to w tej chwili ta kwota 18 500 to jest kwota, którą dyrektorzy przedstawili z zapotrzebowania jak przedszkolaków i ich rodziców na zajęcia te dodatkowe, tak? I rodzice nie zaangażowani są finansowo w ogóle w tym momencie.
Tak, to jest kwota 18 tysięcy. Różni przedszkola zaproponowały, jeżeli chodzi o kwotę i ilość zajęć. To też jest uzależnione od tego, ile jest grup, bo jeżeli chodzi o przedszkole 1, to zaproponowała pani dyrektor 3 rodzaje zajęć, czyli kangurek, judo i ksiązaczek. Nie wiem, czy chodzi o tańce, czy coś innego. I to jest suma na zajęcia miesięcznie 5200. Najmniejsza kwota to jest przedszkole numer 11, ogólnorozwojowe zajęcia sportowe, kwota niecałe 700 zł. I to jest propozycja dyrektorów. Jeżeli chodzi o to, co było do tej pory, co wszystko jest uzależnione od potrzeb i możliwości też dyrektorów i wizji tego, co jest najważniejsze. W zeszłym roku pierwszy raz do zajęć realizowanych z programu profilaktycznego weszły zajęcia sportowe, które są organizowane w przedszkolu przez klub CKS. I to jest kwota w zeszłym roku na poziomie 40 tysięcy. W tym roku nie pamiętam, też mniej więcej około 40 tysięcy na tego rodzaju zajęcia wydajemy. One też mają taki charakter ogólnorozwojowy, ale wszystko jest, ja bym powiedział, kwestią znalezienia priorytetów. Czyli rozmowę z dyrektorami, co dla nich jest najważniejsze. Czy tego rodzaju zajęcia sportowe, czy może inne, które są, mają szerszy wachlarz, jeżeli chodzi o zajęcia. Ale tak do tej pory było to realizowane. Jak będziemy to robić w przyszłym roku? No to jest kwestia jakby wypracowania stanowiska głównie z dyrektorami i tych potrzeb dzieci, które są najważniejsze, bo te, nie powiem, pieniądze, które są w zakresie profilaktyki, też można na to przeznaczyć. Tylko ja szczerze mówiąc, no, bo pani Beata Zawiła, pani radna, pytała o to, czy można, no i nie wiem, dlaczego wcześniej nie można było.
Można było, bo za moich czasów też były zajęcia sportowe przez klub prowadzone w przedszkolu.
Ale ja nie mówię o zajęciach sportowych klubowych.
Były płacone.
Ale ja nie mówię o zajęciach sportowych klubowych, tylko mówię o zajęciach które były stuprocentowe finansowane z funduszu gminy. To między innymi ten kangurek, czy judo, zajęcia taneczne. Nie, one nigdy z profilaktyki nie były realizowane.
Z profilaktyki były prowadzone zajęcia sportowe jeszcze zanim odeszłam. Kluby też prowadziły z dotacji profilaktyki.
Ale to powiedziałem, bo pani mówiła, żeby te bezpłatne zajęcia można było realizować
Pod warunkiem, że pieniądze z polityki, z tych kapslowych się podzieli w takim stopniu, że każdy podmiot będzie mógł z tego skorzystać, a nie będzie się działało w jednym kierunku. No nie chcę się
wiem,
już tutaj...
Mam pytanie, dlaczego wcześniej tego nie było zrobione?
Bo nie było pieniędzy. Pieniądze z kapsłowego są rolowane i to pan na pewno wie, a i to musi się pan dowiedzieć, że pani skarbnik, bo one tam nadal są. A one jak gdyby mają zapewnić ten wskaźnik naszego zadłużenia. Tutaj proszę się dopytać, bo te pieniądze, jeżeli one nie są zaoszczędzone w tym roku, czy poprzednim, jeszcze poprzednim, ale są z poprzednich lat jeszcze pieniążki.
Pani radna, to nie ma pani racji, dlatego że te pieniądze trzeba konsumować, ale nie robić tak, że konsumuje się je tak natychmiast i całościowo, tylko systematycznie. I chciałem panią spytać, bo to słowo rolowanie mnie interesuje, co pani przez to rozumie?
To proszę zapytać autora tego sformułowania, czyli panią skarbnik.
Pani się nie dowiedziała. Rzecz polega na tym.
Ja się dowiedziałam, to proszę. To są pieniądze zaoszczędzone z pieniędzy kapslowych.
To nie są.
Z poprzednich lat. Pieniądze kapslowych całych nie musimy wykorzystywać do końca roku. To jest nieprawda.
To znaczy ja nie dojdziemy w tym momencie.
No pan powiedział przed chwilą, że trzeba skonsumować w całości. Przynajmniej ja tak zrozumiałam.
Ale nie rozumie pani, o co chodzi.
Rzecz polega na tym, że
jest, proszę państwa, nadwyżka pieniędzy, które jakby nie możemy wydać więcej niż planujemy. To oczywiste. Natomiast nie wiemy do końca, jaka wielkość pieniędzy wpłynie do budżetu z pieniędzy kapsowych. I ta nadwyżka jest na określonym koncie, którego nie możemy wydawać na inne działania niż pieniądze, niż te działania profilaktyczne. I teraz z biegiem czasu można je wydawać i tak je wydajemy, bo w 2024 wprowadziliśmy 200 tysięcy do budżetu po to, żeby w tej części, która jest częścią działań profilaktycznych, w zeszłym roku MOPS, a w tym roku CUS, żeby mogli realizować działania. I teraz my możemy je wprowadzić, tylko nie możemy je wprowadzić i nie możemy ich zbyt dużo wprowadzić, ale ja mam plan, żeby do końca kadencji te środki spożytkować. Więc jakby dziwię się dalej jednej rzeczy, że te zajęcia, które były do tej pory finansowane z budżetu gminy, stuprocentowe, nie można było wymyśleć, żeby można było napisać programy profilaktyczne i realizować je z programów profilaktycznych, bo taka możliwość jest.
Panie burmistrzu, odpowiem panu tak. Jakby było za dużo interesariuszy do korzystania z budżetu skapsowego, niż tych pieniędzy było. I może skończmy na ten temat już
tak.
Pan doskonale wie, jak wyglądała sprawa z podziałem różnego rodzaju dotacji, podziałem pieniędzy na te profilaktyczne zajęcia. Był pan w komisjach, wie pan jak to przyznający.
Tak, ale nie. Podziale, nie
ale pan w tym uczestniczył, więc pan to doskonale zna. Także może już nie zagłębiajmy się w ten temat.
To znaczy nie dojdziemy w tej kwestii, bo po prostu państwo po prostu tak niejasno mówią i podejrzewam, że większość z nas
ja bym chciał, żeby komisja nie rozumie, zrozumiała, o czym mowa. Jeżeli państwo chcecie ode mnie uzyskać informacje.
Rozumiemy, tylko pojąć nie możemy.
To bardzo proszę mnie pytać, bo ja mam państwa przekonać do tego, jaka może być polityka, jeżeli chodzi o wydawanie środków i jakimi środkami dysponujemy.
Ja bym jednak chciała wrócić do tego właśnie, o czym mówimy. Pan burmistrz powiedział, że właśnie można z tej profilaktyki i bardzo bym prosiła o ewentualne rozważenie, ale przede wszystkim, jeżeli chodzi o to, co ma być w ramach tej profilaktyki, to właśnie muszą zadecydować rodzice z dyrektorem przedszkola. Co ewentualnie, jeżeli takie te środki będą, jeżeli będzie można je w ten sposób wykorzystać, no to żeby to wynikało właśnie z zapotrzebowania rodziców, dzieci, no i przedszkola, bo nawet ja nie zapotrzebowania dyrektora, tylko rodziców i dzieci.
Tym takim pierwszym krokiem, najważniejszym, ma być rozstrzygnięcie konkursu. Jeżeli on będzie pozytywny dla nas, czyli dostaniemy środki zewnętrzne, to jakby nie będziemy rozmawiać o tej części, która jest możliwością wykorzystania środków z kapsłowego na zajęcia, które mogłyby być w przedszkolu i które mogły mieć charakter profilaktyczny. Jeżeli nie dostajemy tych środków,
to wtedy,
będę się zastanawiał, jak te środki uruchomić, w jaki sposób, bo proszenie 6-7 rad rodziców, żeby każdy założyło stowarzyszenie, nie powiem, będzie bardzo kłopotliwe. Będę musiał znaleźć prostszy sposób na to, żeby ewentualnie z pieniędzy profilaktycznych można było...
No tak, bo wtedy te przedszkola zostaną prawie mniej więcej porównywalne.
Może nie w takiej kwocie, w mniejszej, ale żeby można było realizować te zajęcia w przedszkolu.
Dziękuję bardzo. Ja zatem właśnie mam nadzieję, że te rozstrzygnięcia będą już niebawem, będą pozytywne dla miasta. W przyszłym roku po prostu z kolejnym budżetem będziemy myśleć, ale wierzę w to, że te zajęcia będą. Zatem ja chciałabym przejść do głosowania, do opinii komisji w sprawie przekazania wniosku rodziców przedszkola numer 9 według właściwości do burmistrza miasta. Kto z Państwa jest za? Jest nas 10, rozumiem, że wszyscy. Dziękuję bardzo. Zatem, chyba że Pan ma jeszcze jakieś pytania, a jeżeli nie, jeżeli Pan ma ochotę zostać z nami, bardzo proszę, a jeżeli nie, to dziękuję bardzo.
Praca wzywa.
Ja witam w międzyczasie Pana Dyrektora Miejskiej Biblioteki. I przechodzimy teraz do punktu pierwszego naszego posiedzenia. Punkt pierwszy. Analiza demograficzna uczniów uczęszczających do szkoły. Proszę o zabranie głosu Panią Naczelną.
Jeszcze, Szanowni Państwo, zanim zaczniemy, chciałabym taką małą korektę Państwu dać. Tam się wkradł taki czeski błąd. Zamiast szóstki była ósemka. Mówię o przedszkolu 10, ilości oddziałów. Nie wiem, czy Państwo zwróciliście na to uwagę. Ja się przygotowuję do tego.
Dziękujemy bardzo. Do widzenia.
Zauważyłam ten błąd i jeżeli Państwo pozwolicie, ja Państwu powiem, to jest taki czeski błąd, on nie wpływa na całość materiału, ale przygotowałam dla Państwa do wymiany po prostu strony. Ja powiem, o co chodziło, także to jest taka drobna rzecz, a myślę, że warto. Jeżeli mogę poprosić o podanie tylko do Państwa. To są strony po prostu do wymiany.
Aha, to dla wszystkich.
Tak, dla każdego
z Państwa. Ja sobie zostawię, a co no, to już tam pozwodadzą. Zatem nim to pójdzie, bardzo proszę o zabranie głosu. Nie wiem, czy Pan Burmistrz w tej kwestii, czy Pani Naczelna Wydziału Edukacji, Elżbieta Bazańska-Wolska. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, ja tylko tak kwoli informacyjnej. Pierwsze co, to co Państwu podałam, jaka była różnica. Jakbyście Państwo zobaczyli na stronie drugiej w materiale, mamy taką tabelę, która omawia aktualną liczbę oddziałów, liczbę uczniów i średnią liczbę uczniów w oddziale. Mamy w podziale na przedszkola publiczne i szkoły podstawowe. I tam, gdzie mamy napisane PP10, czyli przedszkole publiczne numer 10, mamy liczbę oddziałów 8, a powinno być 6. I tutaj ta średnia liczba uczniów w oddziale automatycznie oczywiście nam wzrasta, bo mamy 23,67, a nie 17 dokładnie. No i tych oddziałów suma summarum mamy 37 w tym roku, a średnia liczba uczniów w oddziale...
Zabrzmiało?
To 22,7. I to, Szanowni Państwo, na stronie drugiej, jak mamy analizę, to tam powinno być 37 oddziałów i na stronie piątej również tam jest w tabelce, powinno być 37 oddziałów, a nie 39. Także to tylko te korekty dotyczyły tej liczby oddziałów dzieci. Szanowni Państwo, no, materiał jest obszerny, Państwo widzicie, wiele analiz, natomiast no, perspektywa demograficzna jest fatalna, przynajmniej na ten moment, jeżeli chodzi o żłobek i przedszkola, szykujemy się na spore cięcia. Jak Państwo widzicie, to co jest ważne, żebyście Państwo mieli świadomość, my tutaj operujemy, mamy ograniczony zakres danych. ponieważ my operujemy danymi z Wydziału Obywatelskiego, które nam mówią, ile mamy dzieci zameldowanych na stałe i na okres czasowy. Nie mamy informacji o liczbie dzieci zamieszkałych na terenie Czeladzi, bo nikt takich statystyk nie prowadzi, nie wiemy. A wiecie Państwo, że zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe do przedszkoli czy do szkół przyjmujemy dzieci w związku z zamieszkaniem. Oczywiście nie przedszkoli, tylko bardziej szkoły, bo tutaj mamy obwody, przy przedszkolach tego nie ma. Ale no to są dane takie, które są szacunkowe i są obarczone jakimś tam marginesem błędu, co zawsze w tym naszym materiale podkreślamy. Natomiast jak Państwo zobaczycie, obecny rocznik 2010, to jest klasa 8, mieliśmy liczba dzieci urodzonych i zameldowanych w Czeladzi, to było 292 osoby. Perspektywa do roku 2024 to jest w roku 2024 119 dzieci zostało zameldowane na okres, na zameldowanie stałe lub czasowe. No więc perspektywa jest dramatyczna. I już odczuwamy to w żłobku, odczuwamy to w przedszkolach. No i Szanowni Państwo, na ten moment w przedszkolach mamy 37 oddziałów, 840 dzieci, w szkołach podstawowych 93 oddziały, 1974 dzieci. Jak to jest odmienić? Uczniów, no właśnie, trudne liczebniki. Natomiast w takim wielkim skrócie, wiecie Państwo, tutaj jest dużo danych, dużo takich informacji, które trudno zapamiętać. Natomiast jeżeli chodzi o przedszkola publiczne, perspektywa na pewno jest taka, że będziemy musieli zredukować grupy. Na ten moment mamy już wstępne wyniki, jeżeli chodzi o przedszkola publiczne. Tu jesteśmy jeszcze z panem burmistrzem na etapie analizy, jak to w grupy połączyć tak, żeby to było bardzo rozsądne. Natomiast w przedszkolach publicznych mamy 25 dzieci z Ukrainy. Czyli już, Szanowni Państwo, jeżeli się zakończy wojna, oby tak było, z tego sobie życzymy, ale jeżeli te rodziny zdecydują się na powrót, to już na ten moment jest jeden oddział mniej. 25. 68 przedszkolaków jest poza gminą, czyli jesteśmy kolokwialnie rzecz ujmując, trzy oddziały w plecy. Mogliśmy mieć te trzy oddziały więcej, nie mamy. Wiadomo, jest ta dowolność, rodzic może zapisać do przedszkola czy do szkoły, tam gdzie ma ochotę. Przeprowadziliśmy, Szanowni Państwo, też taką ankietę, pokusiliśmy się, tutaj Pan Burmistrz prosił, żeby to zrobić, żebyśmy mieli jakieś takie porównanie co do tych danych statystycznych. Więc na ten moment mamy 226 osób, jeżeli chodzi o przedszkolaków w przedszkolach. Z tego 9 zadeklarowało, że będzie chodziło do szkoły podstawowej poza Czeladzią. Czyli 217 osób deklaruje chęć pozostania u nas w szkołach czelackich. Także znowu widzimy, że troszkę ta liczba się zmniejsza. Jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, Szanowni Państwo, to jest 81 uczniów z Ukrainy. W klasach 1-3 to jest 20, czyli prawie jeden oddział. Natomiast w klasach 4-6, mówię w perspektywie całej gminy, to są trzy oddziały. Czyli znowu, jeżeli tych uczniów zabraknie, mamy w szkołach cztery oddziały klasowe mniej. W naszych szkołach podstawowych mamy 101 osób z innych gmin, uczniów z innych gmin, którzy realizują obowiązek szkolny w naszych szkołach. Natomiast aż 338 osób, naszych uczniów, realizuje obowiązek szkolny poza Czeladzią. Także jakby nie patrząc, te 200 osób, jesteśmy, krótko mówiąc, w plecy. Dzieci no, mają prawo, rodzice wygodniej są to szkoły niepubliczne i inne. Takie z takich ciekawostek, które tutaj, jeżeli chodzi o tą analizę, wzięliśmy pod uwagę. Najwięcej dzieci spoza obwodu mamy w szkole podstawowej numer 5, to jest 115 osób, i w szkole podstawowej numer 4, to jest 97 osób. Natomiast szkoła, która się najbardziej trzyma i ma najwięcej uczniów ze swojego obwodu, to jest szkoła podstawowa numer 7. I proszę Państwa, jeżeli chodzi o na przykład klasy pierwsze, tak, klasy pierwsze, to spoza obwodu w klasie pierwszej tylko były dwie osoby spoza obwodu, czyli z innych obwodów, z innych szkół. Natomiast w porównaniu na przykład do szkoły podstawowej numer 5, To już było 19 dzieci spoza obwodu. Także no to jest szkoła, która ogarnia sobie swój obwód. To taka ciekawostka, jeżeli chodzi o te obwody. Natomiast, szanowni państwo, perspektywa, wnioski. Musimy zacząć od redukcji grup i to się już zadzieje na pewno w przedszkolach w tym roku. Będą to grupy na pewno w przedszkolach mieszane wiekowo, bo inaczej nie będziemy w stanie utworzyć tych grup takich jednorodnych, bo nie ma na tyle dzieci. Na pewno w perspektywie, znaczy na pewno, mam nadzieję, że nie. Być może mieszkalnictwo w Czeladzie zmieni ten trend i będzie zupełnie inaczej, ale prawdopodobieństwo likwidacji przedszkola jest bardzo duże, jeżeli mówimy tutaj o wnioski. Szanowni Państwo, na ten moment chociażby w przedszkolu 11 wahamy się między 3-4 grupami. Tutaj pani burmistrz też wie, że od lat ten zaczynaliśmy 5 grup, teraz 4. Dokładnie, więc teraz jesteśmy tak na granicy, więc ja oczywiście nie mówię, że to będzie to przedszkole, Boże broń, ja tylko mówię, jaka jest tendencja. Widzimy w innych przedszkolach, że do tej pory te grupy, ta liczba grup nie spadała. Teraz się tak zadzieje w tym arkuszu organizacyjnym. Jesteśmy na etapie przygotowywania projektów arkusza majowego. Także tu, szanowni państwo, no jest to zagrożenie. No i co za tym idzie? Likwidacja, redukcja etatów administracji obsługi, no i oczywiście nauczycieli. No jeżeli nie ma dzieci, to tego nie da się zrealizować. A teraz państwo pamiętacie o jednym. Bez względu na liczbę osób, liczbę uczniów w szkole, w przedszkolu, koszty nas jako gminy są stałe. Bo trzeba zapłacić prąd, trzeba zapłacić media i inne. I to się nie zmienia, mimo iż tych uczniów jest mniej. Potrzeby oświatowe nie zmieniły nic, ponieważ cały czas pieniądze, wcześniej z subwencji, teraz z potrzeb oświatowych, idą za uczniem. Więc naszym jak gdyby obowiązkiem jest czuwanie nad tym, żeby klasy były odpowiednio wypełnione. Oczywiście w Czeladzi ten trend jest bardzo optymistyczny, bo nie ma klas, które są przepełnione, bo wiecie państwo, że tylko klasy 1-3 mają to obwarowanie, że nie może być więcej niż 25 osób, chyba że maksymalnie z uczniami z Ukrainy 29 osób. Natomiast później już od klasy 4-6 można by było, brzydko mówiąc, upychać tych uczniów. Tu raczej ten komfort pracy, nie raczej, tylko na pewno w naszym mieście jest zachowany. Ale mimo wszystko trzeba zawsze zwracać uwagę i za tym, co będzie skutkiem, jakie będzie następstwo. Na pewno będziemy musieli myśleć o zmianie obwodów, bo to jest perspektywa. Jest to trudne, natomiast czekamy tak naprawdę na rozwój sytuacji z mieszkaniami. Być może troszkę to sytuację tutaj uratuje i sprawi, że ten trend się obróci. Druga rzecz, która jest bardzo ważna, to tak jak mówię, podkreślam, te dane to są dane z zameldowania. Natomiast wiecie państwo, my tak naprawdę nie wiemy, czy są dwa zagrożenia i możliwości. Po pierwsze, może szkoły, przedszkola wypełnią się dziećmi z deklaracji z zamieszkania, tak? Zameldowany jestem w Katowicach, w Dąbrowie, ale deklaruję, że zamieszkuję w Czeladzi, mieszkam w Czeladzi i pójdę do szkoły przedszkola do Czeladzi. Tego dziecka w systemie na ten moment ja nie widzę, bo nie jestem w stanie tego zweryfikować. Ale jest też trend odwrotny. Możemy sobie zakładać, że dzieci, oczywiście my tu założyliśmy margin błędu, te 90%, 5 plus, 90-95 w górę, w dół, że te dzieci pójdą do szkół, że te dzieci będą zameldowane w Czeladzi, ale pójdą do szkół i przedszkoli ościennych. Na to nie mamy wpływu, rodzic ma prawo wyboru, no więc w wielkim skrócie taka jest perspektywa i ekonomiczna, i demograficzna. Jeżeli będę mogła, szanowni państwo, odpowiedzieć na pytania, postaram się, ale tak jak mówię, jest tu masa analiza i masa danych, które zostały przerobione z różnych źródeł, dlatego że, szanowni państwo, staramy się te dane również wyciągać z dotowania, dlatego macie państwo na przykład tabelki, gdzie czasami jest napisany brak danych. Dlatego że my, jeżeli dotujemy, jeżeli mamy informacje, ile mamy dzieci w niepublicznym przedszkolu, ale też obciążamy się między gminami za dzieci 3-5 lat, ale z wyłączeniem dzieci 6-letnich i dzieci z orzeczeniami potrzeby kształcenia specjalnego. I tych danych nie mamy. W szkołach jest troszkę łatwiej, dlatego że dyrektor czuwa nad realizacją obowiązku szkolnego i on musi wiedzieć. Stąd państwo macie informację, że o tylu dzieciach nie udało się znaleźć informacji, te dzieci wyjechały za granicę, bo to wszystko nad tym czuwają właśnie dyrektorzy szkół. To tak, Poli, zupełnie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja jednak ciągle mam nadzieję, że właśnie mieszkania, niedługo SIM odda klucze. Byłam kiedyś właśnie, gdy był taki dzień otwarty, było bardzo dużo ludzi właśnie z Będzina, z Sosnowca, wierzę w to, my z dziećmi też byli, wierzę w to, że po prostu te dzieci zasilą te nasze przedszkola. Również nam musiała ma być, otwieramy dla Halera, także ja wierzę, że tych takich daleko idących i takich no przygnębiających informacji nie będzie w przyszłym roku, że będzie coraz lepiej. Pozytywne myślenie jest najważniejsze, panie burmistrzu.
Jeżeli chodzi o 21 listopada, to
też.
Ale jeżeli chodzi o Halera,
to są mieszkańcy Czeradzi.
To tu bym nie widział dużych zmian.
Ale może to są mieszkańcy, którzy są zameldowani w Czeradzi, a mieszkają w Sosnowcu, bo w Czeradzi nie mieli mieszkania. A przyjdą, jest taka
bardziej możliwość. Bardziej bym liczył na te mieszkania, które będą budowane do sprzedaży na Halera, to ma być 300 mieszkań. Jeżeli chodzi o Kondratowicza, ale to też jest perspektywa co najmniej, nie wiem, 2 albo 3 lat, ale tam będzie 160 mieszkań w domach wielorodzinnych.
Na Będzińskiej te domy puste stoją.
Ja powiem tak, że żebyście Państwo wiedzieli, że w tym roku nie będziemy robić i proponować Państwu żadnych zmian, jeżeli chodzi o strukturę naszych szkół i przedszkoli. Natomiast my, jako gmina, będziemy musieli obserwować, jak będzie wyglądał nabór ilości dzieci, jeżeli chodzi o poszczególne przedszkola, bo perspektywa szczególnie rocznika 2021 i 2022 to już jest taki poziom, że spada nam co najmniej o 4 grupy, bo taki stan stabilny mieliśmy na poziomie urodzeń 250, a teraz schodzimy na poziom 140. Ja już nie mówię o perspektywie tego roku poprzedniego, gdzie było urodzeń tylko 119. To już jest taka sytuacja, że brakuje nam dzieci na to, żeby każde przedszkole miało grupę. I brakuje nam szkół, bo jak podzielimy przez 25, to musielibyśmy mieć stan 150, żebyśmy mówili o 6 grupach, a przedszkoli mamy 7. Więc będziemy to obserwować. Jeżeli będzie trzeba się zastanawiać, to z Państwem będziemy się zastanawiać. Zobaczymy, jak nam wyjdą nabory do przedszkoli i do szkół, będziemy mogli to powiedzieć po tym roku szkolnym, kiedy będziemy mieli ten proces zakończony. Niemniej, żebyście Państwo wiedzieli, że w przedszkolach też się zmniejszy około 5, może 4 grupy w porównaniu z tym, co jest teraz. I żebyście Państwo widzieli, bo to jest wyliczone już taka analiza finansowa, że było tak, że dzieci 2,5-letnie przenosiły się do przedszkoli, ale przy kwocie 1500 zł na dziecko bardziej nam się opłaca i prosiłem, żeby jeżeli rodzic sam nie zdecyduje, żeby nie było zachęty ze strony dyrektorów przedszkola, żeby to dziecko mieć w przedszkolu, bo czy tych dzieci będzie 20 czy 22, to jedno nie zmieni, bo grupa i tak będzie, natomiast finansowo wolelibyśmy, żeby dzieci były w żłobkach, bo dla nas jako gminy wychodzi to nam taniej. Niemniej bardzo ważna rzecz jest taka, że też będziemy to robić, no, w przyszłym roku mam nadzieję, że też na ten temat będziemy rozmawiać, żeby sprawdzić, jakie są koszty, jeżeli chodzi o jedno przedszkole, jedną szkołę, żebyście Państwo mieli świadomość, że tyle nas to kosztuje jako gminę, bo to związane jest z utrzymaniem, z kosztami bieżącymi, z tym, że musi być energia i cieplna, i elektryczna, ogrzewanie przez cały rok, plus personel,
który po części mógłby być w innym przedszkolu, ale na razie o tym nie rozmawiamy. Zrobimy taką, bo teraz nie było potrzeby, żeby taką analizę zrobić, dlatego że w tym roku szkolnym, czyli przyszłym 2025-2026 nie planujemy zmian.
Jeszcze nim oddam głos pani Beacie Zawile, ja chciałabym powiedzieć, że po prostu faktycznie trzeba ciągle to analizować i myśleć perspektywicznie we wszystkich placówkach, żeby się to obyło, jeżeli już faktycznie będzie należało wprowadzać takie cięcia, żeby się to odbyło jak najmniejszym kosztem ludzkim, żeby po prostu myśleć perspektywicznie, że jeżeli przechodzi ktoś z obsługi na emeryturę, to żeby po prostu na przykład nie przyjąć nowej osoby, a jakoś to załatwiać pomiędzy przedszkolami, no żeby potem nie było tych zwolnień, bo to są no najgorsze decyzje, jakie i dyrektorzy, i miasto będzie musiało podjąć. No i o takie właśnie myśl. Analizy bardzo
Pani
proszę.
Przewodnicząca, to analizujemy na spotkaniach z dyrektorami, gdzie dyrektorzy wiedzą, że zmniejszający się stan żywienia w przedszkolach ciągnie za sobą zmniejszający się stan zatrudnienia pracowników na kuchni plus intendent. Jeżeli likwidowana jest grupa przedszkolna, to nie tylko nauczyciele są zwalniani, ale również obsługa.
Dlatego to jest właśnie bardzo ważne.
Natomiast jeżeli chodzi o tym, żeby to było bezboleśnie, to też o tym rozmawiamy, żeby pracowników, którzy mogą iść na emeryturę, wysłać, natomiast przenieść innego przedszkola albo z innej szkoły.
Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo.
Ja jeszcze odnosząc się tutaj do wypowiedzi pana burmistrza odnośnie dzieci z dwuletnich przedszkolu, chciałam państwa radnych poinformować, dlaczego te dzieci się znalazły w przedszkolach. Ponieważ kilka lat wstecz to myśmy mieli tyle dzieci chętnych do żłobka. Tak. W żłobku jest 116 miejsc. Wtedy było dużo, dużo chętnych, a ponieważ mieliśmy wolne miejsca w przedszkolu 11, więc tam otworzyliśmy grupę dwójpółlatków. Ja wiem, że to się tak nie opłaca, ale po to, żeby zagospodarować te dzieci
to i rodzicom, jakoś manewrować,
żeby pomóc w opiece nad tymi dziećmi, to te dzieci dwójpółletnie pozwoliliśmy przyjmować do przedszkola.
No właśnie bardzo dobrze, no trzeba tak manewrować, żeby po prostu byli rodzice zadowoleni, nasze placówki. No po prostu musimy być elastyczni.
Jeżeli mogę uzupełnić tak historycznie, to kiedyś mieliśmy bardzo dużo dzieci w przedszkolach i była sytuacja, że te dzieci nie mogły wszystkie być przyjęte. Stąd był pomysł na niepubliczne przedszkole Bajka, z którym nie ukrywam, mamy teraz troszkę problemów, szczególnie finansowych, bo po kontroli musimy mieć i jesteśmy już teraz w sporze procesowym, jeżeli chodzi o odzyskanie środków według nas przeznaczonych błędnie, jeżeli chodzi o wydatkowanie pieniędzy, które my przekazujemy przedszkolu.
To też trzeba.
Tak, jest dalszy ciąg, jeszcze się nie skończyła.
Dziękuję. Czy mamy jeszcze w związku z tym Marcin Gadecki, proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, obraz demograficzny w naszym mieście dotyczący przedszkolaków i uczniów rozdział numer 1, gdzie sięgając do roku 2010, czyli obecnych ósmoklasistów, to stale na rok 2024 liczba urodzonych dzieci to jest 40% do tego stanu 2010 roku. Natomiast to, o tym, o czym mówił już pan burmistrz, już w przeciągu 3 lat, jeżeli nie poprawi się ilość urodzonych dzieci, to te trudne decyzje, które tu będziemy musieli podjąć, to jeszcze właśnie ta obecna Rada, miejmy nadzieję, że takich decyzji nie będziemy musieli trudnych podejmować i ten rynek mieszkaniowy pozwoli zaczerpnąć oddechu i utrzymać ten poziom liczby grup w przedszkolach i w szkołach na bieżącym poziomie, bo inaczej no to już w ciągu tych trzech
bo powyżej tych 3 lat już trudne decyzje tu pozostaną przed nami.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś?
Znaczy, ja tylko dopowiadając z perspektywy nauczyciela, oglądając na tabelę numer 25, no dla mnie muszę paść SP1 w latach 27-28, kiedy w SP1 mamy jedną klasę, liczebność 33.
Na której stronie?
To jest strona 18, tabela 25. Spoglądając na dane, mamy w SP1 jedną klasę, zakładając 33 osobową, natomiast patrząc w nas SP4 jest też jedna klasa 10-osobowa. To też należałoby wziąć pod jakąś analizę według mnie. Z kolei numer 4 byliśmy na przedstawienia nas dokładnie. Natomiast no, dla mnie to jest przepaść, jeżeli chodzi o warunki klasy.
To znaczy ja powiem Państwu tak, że pierwszy raz teraz prosiłem Panią Naczelnik o to, żeby, i mówiła już Pani Naczelnik o tym, że do tej pory była robiona analiza tylko na podstawie zameldowania, która niekoniecznie przekłada się później na ilość dzieci w danym w danej szkole, bo tu chodzi o 6-latki, 7-latki, które idą do szkoły. W tym roku zrobiliśmy takie zapytania dla rodziców, które spowodowały, że mimo że ilość dzieci w obwodzie szkoły numer 4 jest nieznaczna, to tam chce przyjść chyba 24 dzieci, czyli do tej szkoły chce przyjść więcej niż jest w obwodzie. To, o czym mówimy, ta ilość, to jest tylko z obwodów. Natomiast chęci rodziców są takie, że wolą przyjść z innego obwodu, z innej szkoły, akurat do szkoły numer 4. Natomiast to, co będzie dalej, to będzie zależało w dużej mierze od tego, jak Rada uzna, co będziemy robić. Na razie nie chcę tak daleko wybiegać, z uwagi na to, że jest różnica między tym, w jakim ja jestem obwodzie, a do której szkoły ja chcę chodzić. I my do tej pory działaliśmy tak bardzo po omacku. Pierwszy raz zadaliśmy pytanie rodzicom, gdzie chcieliby przyjść do szkoły w przyszłym roku szkolnym. I ta tabela 25 to jest...
Ale to jest rok 27-28.
Tak, ja wiem, ale to jest taka dla mnie perspektywa 2 lat, jeżeli chodzi o wody, bo nie możemy zmieniać, jeżeli chodzi o wody.
Tak, no bo Panie Burmistrzu, dlatego chciałam, żebyśmy to kontrolowali i w razie czego, jeżeli będziemy mówić o realizacji, żeby to też pozmieniać, żeby to nawet te ilościowe wprowadzić.
Szanowni Państwo, musimy też mieć na uwadze jedną rzecz przy zmianie obwodów. Pamiętajmy o tym, że jeżeli przekroczymy dokładnie wskazane przez ustawę prawo oświatowe limity 3 km dla uczniów klas 1-4 i 4 km dla 5 wyżej, no to będziemy musieli zapewnić też dowóz, więc wiecie Państwo, to jest taki balans bardzo, bardzo taki niebezpieczny, bo zaoszczędzimy na jednym, ale będziemy musieli dopłacić w drugą stronę, więc tutaj naprawdę ta analiza nie tylko taka, przenieśmy ulicę, poza tym wydaje nam się czasami, nie wiem czy Państwo patrzyliście, ja tu mam też tą mapę, którą Państwo macie przygotowaną, miałam w takiej dużej formie, jak to wygląda, czasami nam się wydaje, o ulica, no nie wiem, kto z Saturnowskiej, a na Saturnowskiej ze wszystkich roczników 0 dzieci na przykład. Także to są, ja mam takie troszkę głębsze dane i wydaje nam się, no jest ulica, no fajnie, że taki obwód wielki, tylko jak patrzymy na zameldowanie, nie urodzenia, na dzieci zameldowane, czy radzi wiadomo, teraz już się nie rodzą dzieci, ale mówię o szpitalu, tak, jestem dziecko urodzone w Czeladzi. Więc wydaje nam się bardzo dużo dzieci, a na przykład Lipowa 1 dziecko, Słowackiego 1 dziecko, we wszystkich rocznikach, jakby nie patrzeć. Więc nawet jak my tych ulic poukładamy bardzo dużo, tak jak w zeszłym roku zmieniliśmy obwody,
to i tak nie daje nic, bo jak mamy na jednej ulicy jedno dziecko albo zero, no to suma summarum to klasy nam nie uzupełni i nie sprawi, że... Dokładnie, dokładnie. No najfajniejsze są te osiedla jednak Składkowskiego, Niepodległości, no to są takie ulice, gdzie tam faktycznie ta liczba dzieci jest. Tak jest, dokładnie. Więc może na Halera się prowadzą te rodziny, gdzie tych dzieci będzie więcej.
No ale to wtedy i tak
zabierzemy
to jest za więcej niż 3 lata prawdopodobnie, jeżeli one zaczęły się teraz rodzić. To i tak nam nie pomoże.
Ale wprowadzą się dzieci. Zakładam, że wprowadzą z dzieci. Namusiała będzie dużo osiedle za 3 lata, także...
W teorii tak. Praktyce ludność w Polsce wynosi 1,1. Co to nie będzie? To problem jest ogólnokrajowy. To nie jest tak, że problem mamy tylko my pszczelarzy, tylko tak jest na cały kraj.
Tak, tak, tak. Proszę, Marcin Gadecki, jeszcze pytanie w tej kwestii.
Z panią naczelnik pozwolę się nie zgodzić, bo myślę, że jeśli chodzi o naszą gminę, ta odległość 3 km absolutnie nas nie dotyczy, bo trudno sobie wyobrazić, że podejmiemy taką decyzję, że dzieci z Piastu będą wychodziły do szkoły numer 2. Akurat rozstawienie naszych szkół na terenie Przelęcia jest w takiej odległości, że absolutnie nie jesteśmy miastem dużym czy bardzo dużym, gdzie te szkoły są rozłożone w znacznej odległości od siebie. Czyli ten argument absolutnie nie przekonuje mnie, że te 3 km to służy cokolwiek, jeśli chodzi o rejonizację dzieci. Dziękuję.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś...
A ja jeżeli mogę odpowiedzieć.
Bardzo proszę.
Ja pozwolę się zgodzić z panem radnym, dlatego że w tej chwili mówimy o perspektywie 6 szkół. Natomiast jeżeli będzie ta demografia ciągle szła w dół, to myślę, że perspektywa 6 szkół no będzie trudna do utrzymania i chyba tylko w tym znaczeniu mówiłam o tym dokładnie. 4 szkoły i wtedy będziemy musieli uważać. To jest tylko taka uwaga, że warto na to zwracać uwagę, bo za tym idzie wszystko to, co Państwo macie w materiale, jak Pan pewnie czytał, za tym idzie średnie wynagrodzenie nauczycieli, będziemy mieć mniej uczniów, nauczyciele będą mieć mniej godzin, będzie mniej oddziałów klasowych i owszem, będą zwolnienia, ale chociażby takie średnie wynagrodzenia, których nie osiągniemy. To już jest dodatkowy koszt dla gminy, więc ja wiem, ja patrzę, proszę zrozumieć, ja tak patrzę z tej perspektywy oświatowej, żeby uniknąć tych niepotrzebnych wydatków, bo i tak jest ciężko, jeżeli chodzi o oświatę, tylko pod tym
względem. Trzeba pani poruszała średnie wynagrodzenie nauczycieli do mojej wypowiedzi, natomiast jeśli miałoby być 4 szkoły, to przecież chyba nie podejmiemy takiej decyzji, że nie będzie szkół na Piastach. Dzieci będą z Piastów dojeżdżały do bloków albo odwrotnie. Także absolutnie to wtrącenie też o wynagrodzenia.
Nie, ja myślę, panie radny, że ja tylko chciałam zwrócić uwagę na różne aspekty.
Pani naczelnik myśli jak urzędnik.
Dokładnie.
Perspektywicznie właśnie.
I stąd
proszę Państwa, ja chcę przypomnieć, że mieliśmy w szkole, w tej Czeladzi 4 szkoły. Była szkoła numer podstawowa. Jak były gimnazja. Szkoła numer 1, numer 3, numer 2. I na Piaskach była jedna szkoła numer 7. Natomiast mieliśmy 3 gimnazja, tylko że gimnazja miały tą odległość do szkoły troszeczkę wydłużoną. Nie pamiętam ile. Ale funkcjonowaliśmy w poprzednim rozdaniu, jeżeli chodzi o szkołę 6-letnią podstawową, że mieliśmy w Czeladzi 4 szkoły podstawowe.
Dziękuję. Ja bardzo dziękuję za przygotowanie materiałów. Są przygotowane naprawdę rzetelnie, jasno, czytelnie, że po prostu można je spokojnie przeczytać, wyciągać wnioski i analizować właśnie na podstawie tych naprawdę dobrze przygotowanych materiałów. Dziękuję bardzo.
Pani Przewodnicząca, tylko po zakończeniu procesu rekrutacji, analizie, ile będziemy mieli przyjętych dzieci do przedszkoli i do szkół, to ewentualnie w drugim półroczu będziemy Państwu sugerować, czy taką analizę nie trzeba będzie zrobić w przyszłym roku, czy być może nie, być może za 2 lata. Zobaczymy, ale to my Państwu też powiemy, czy należałoby ten temat ruszyć w przyszłym roku.
Czy wymaga potrzeby. Dziękuję bardzo. Zatem zamykam ten temat. Przechodzimy do punktu drugiego. Punktem drugim, ferie zimowe w mieście. i podsumowanie realizacji. Mamy gości z tym związanym. Kto chciał? Pani Naczelnik, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, więc krótko, no tutaj dużo działań, które się zadziały w ramach ferii zimowych w mieście. To, co jest ważne w realizacji tych działań, brał Wydział Edukacji Polityki Społecznej i Sportu Urzędu Miasta Czerń, Centrum Usług Społecznych w Czeladzi, Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny oraz organizacje pozarządowe, które Państwo macie opisane w materiale. Ja nie będę Państwu tutaj powielać tego, co może mogliśmy przeczytać, natomiast wydaje mi się, że ferie w mieście zostały zorganizowane bardzo rzetelnie. Wachlarz był bardzo szeroki i bogaty. Każdy mógł tutaj skorzystać od małego dziecka po dzieci troszkę starsze. Także jeżeli Państwo będziecie mieć pytania, to my chętnie odpowiemy.
Ja tylko chciałem jeszcze do Pani wypowiedzi, Pani Naczelnik, dodać to, że słuchamy głosów rodziców, bo takim głosem było wydłużenie czasu nieobozowej akcji, gdzie rozpoczynamy zajęcia od godziny 8 do godziny 16, bo o to prosili rodzice. No, wiąże się to z dodatkowymi kosztami, jeżeli chodzi o umowę z osobami, które sprawują opiekę. I kolejny etap to jest taki, że pracując w zespole, który przygotowuje jedną akcję i drugą, a już jesteśmy dosyć mocno zaawansowani, jeżeli chodzi o plany wakacyjne, to każdy z dyrektorów czy kierowników wyciągają wnioski, które zajęcia były ciekawe dla dzieci, a które należy zmienić. I też pytamy dzieci, co one by chciały, bo one nam podpowiadają, co jest dla nich atrakcyjne. To tak tylko dla uzupełnienia materiału.
Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do tego materiału? I ja pozwolę sobie właśnie też pochwalić no i urząd, wszystkie jednostki, które aktywnie uczestniczą w przygotowaniu akcji Zima. Ale powiem szczerze, że mam taki też i troszkę chyba lekki niedosyt, jeżeli chodzi o stowarzyszenia, które otrzymują naprawdę z miasta duże pieniądze i uważam, że też powinny się równo w jakimś sensie włączyć. Mam tu na myśli szkolne koło sportowe, które działa
który
działa tylko na terenie szkół. I po prostu ja nie wiem, Panie Burmistrzu, czy nie powinniśmy pomyśleć, żeby w przyszłym roku tak rozplanować te zajęcia, żeby również te zajęcia były w czasie wakacji i w czasie ferii zimowych. Znaczy, bo wtedy najbardziej jest to potrzebne uczniom, nie akurat wtedy, gdy jest szkoła. Uważam, że to są duże pieniądze i ja naprawdę będę po prostu pamiętała o tym, żebyśmy w przyszłym roku w czasie ferii zimowych MCKS, 8 dni obóz dla 15 zawodników, a to są naprawdę duże pieniądze, uważam, które biorą Górnik Piaski. W tym roku jakoś się nie wykazał, pamiętam z poprzednich lat.
Górnik Piaski to chyba nie ma grupy dzieci, dlatego.
Nie ma w tej chwili. Wiem, że zawsze Górnik Piaski, ja tylko mówię to, co pamiętam z poprzednich lat, że zawsze Górnik Piaski też organizował w czasie wakacji.
Ja już Pani powiem.
Bardzo proszę.
W tym materiale nie mamy tego sprawozdania Górnika Piaski. Hala Mosfil została podzielona na 2 tygodnie. W jednym tygodniu organizował zajęcia CKS Szelać, w drugim tygodniu organizował Górnik Piaski. Miejski Szkolny Związek Sportowy, z uwagi na tą ilość dzieci, która bierze, a jak przeczytaliście Państwo, to brała udział dosyć duża grupa spoza klubu w tych zajęciach sportowych. Pan dyrektor Użdał z zespołem organizował również zajęcia, które się odbywały w szkole na Piaskach w siódemce albo w szkole numer 2. I teraz, jeżeli włączymy do tego jeszcze Szkolny Związek Sportowy,
no co nie zmienia faktu, że mogą.
To oni, ja wiem.
Są inne szkoły, sale gimnastyczne.
Ale posłuchaj, to się okaże, że ta ilość dzieciaków będzie naprawdę nieduża, bo oni też wyjeżdżają. Miejski Czelacki Klub Sportowy organizuje też obóz. Szkolny Związek Sportowy
ale płacą
w czasie
dla 15
proszę posłuchać. W czasie ferii organizuje obóz narciarski. I tam,
też płatne.
Te, proszę, płatne. Oczywiście, że tak, niedotowany przez gminę.
No właśnie.
I tam na tym obozie średnio bierze udział około 60-70 dzieci, głównie strzeladzi. Jeżeli włączymy jeszcze do tego jeszcze działania w innych szkołach, to my to rozproszymy i się okaże, że na tych zajęciach, a będą płatne z gminy, będzie parę osób.
Ale jeżeli, przepraszam, jeżeli w danej szkole nauczyciele zachęcą wypiści, słuchajcie dzieci, w czasie ferii tydzień będą zajęcia, ja głowę daję, że te dzieci przyjdą. No naprawdę, dlatego myślę, że w przyszłym roku no, musimy nad tym myśleć, żeby właśnie w czasie ferii zimowych, w czasie ferii letnich, żeby w ramach tych pieniędzy, które są, tak rozplanować zajęcia, żeby starczyło na ferie zimowe i na wakacje. Dziękuję bardzo.
Znaczy, ja to przedstawię stowarzyszeniu, natomiast wie pani, nauczyciele w okresie ferii czy wakacji mają też urlopy, mają zaplanowane wyjazdy i nikogo.
No ale przy dobrej woli można.
To jest raz. Po drugie, to stowarzyszenie składa ofertę do gminy i może to uwzględnić, nie musi uwzględnić.
Nie, no ja wiem, ja tylko mówię w tym kontekście, że jedne stowarzyszenia mogą, a drugie nie mogą. I po prostu no, tylko dobrze.
Tak samo jest z tymi działaniami, jeżeli chodzi o działania kulturalne. Są stowarzyszenia, gdzie tylko jedna jest oferta.
Dobra, dziękuję bardzo. Czyli czy jeszcze ktoś ma pytanie, jeżeli chodzi o punkt drugi?
Nie.
Nie, zatem przechodzimy teraz do opiniowania materiałów sesyjnych. Punkt pierwszy mamy, punkt drugi w sprawie utworzenia samorządowej instytucji pod nazwą Kopalnia Kultury. Bardzo proszę o wstęp.
Proszę pana Kubasika, proszę wprowadzenia.
Proszę, jak Kubasik, proszę.
Szanowni Państwo, myślę, że powiemy tutaj o dwóch uchwałach naraz, ponieważ nie uchwała druga wynika z uchwały pierwszej. Jeżeli odwołamy się do ustawy o samorządzie gminnym, do artykułu 7, tam mamy wymieniony katalog zadań własnych gminy i wśród tych zadań znajdziemy działania związane z prowadzeniem działalności. Dlatego zasadnym wydaje się utworzenie nowej samorządowej instytucji kultury na mapie Czeladzi pod nazwą Kopalnia Kultury. Kopalnia Kultury oczywiście funkcjonowała już na terenie Czeladzi, jednakże ostatnio przechodziło zbudowę. I w związku z tym, aby zaspokoić potrzeby kulturalne mieszkańców miasta, a także umożliwić realizację zadań kulturalnych, należałoby utworzyć tą nową instytucję. Jest to uchwała pierwsza. Uchwała druga o nadaniu statutu. Jeżeli spojrzymy na artykuł 11 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, tam znajdziemy dwa podstawowe warunki, które umożliwiają powołanie nowej samorządowej instytucji kultury na terenie miasta Czeladź. No na terenie wszystkich miast. Pierwsza z nich to właśnie akt założycielski w postaci uchwały, o której powiedziałem wcześniej. Druga polega na nadaniu statutu. Nasz statut, który został przygotowany, składa się z 5 rozdziałów. Zawiera wszystkie te elementy, które zostały wymienione w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, które konieczne są, aby uchwalić statut. Bardzo przepraszam. Jeżeli spojrzymy, wydaje mi się, że najważniejszą częścią w statucie jest ta, która dotyczy źródeł finansowania Kopalni Kultury. Jeżeli zajrzymy do statutu, jest to rozdział 4, te źródła finansowania są dość szerokie. Są to dotacje budżetowe z państwa, jednostek samorządu terytorialnego, również środki pochodzące z funduszy krajowych, zagranicznych, w tym Unii Europejskiej, wpływy z prowadzonej działalności, środki uzyskiwane od osób fizycznych i prawnych oraz wpływu z najmu i dzierżawy ze sprzedaży składników majątku. To również bardzo ważne, to aby Kopalnia Kultury, jeżeli zostanie taka instytucja nowa powołana, ona mogła pozyskiwać nie tylko środki finansowe z budżetu miasta, lecz również z funduszy zewnętrznych poprzez gospodarowanie chociażby swoim mieniem, na przykład wynajmowanie mienia ruchomego takiego jak ekran LED-owy, tak? Jest to jeden z przykładów. To jest bardzo ważne, aby Kopalnia Kultury w tym kierunku również mogła tą działalność prowadzić. Wydaje mi się, że uchwała i statut sam jest bardzo przejrzysty. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania, chętnie.
Bardzo proszę, Beato Zawiła.
Takie pytanie tylko, bo nie znam się na tym. Proszę mi powiedzieć, czy no to powołujemy nową instytucję kultury, ale nie powinniśmy jak gdyby tej instytucji kultury, tej kopalni kultury, jak gdyby usunąć z biblioteki? No, nie jest to tak
nie ma już
takiej potrzeby?
Pani radna, nie ma już kopalni kultury jako części składowej biblioteki.
No ale jak nie ma, nadal przecież funkcjonuje. To, że ona jest w remoncie, to nie znaczy, że jej nie ma formalnego.
Gdybym skończył, to powiem pani do końca. Kopalnia kultury została powołana zarządzeniem dyrektora biblioteki jako część funkcjonowania biblioteki. I w trybie odwrotnym, czyli zarządzeniem biblioteki, odłączyliśmy kopalnię kultury, gdzie kopalnia nie jest, bo on nie ma instytucji, jest budynek. Budynek przeszedł pod zarząd gminy i gmina się tym budynkiem zajmuje. Nie ma instytucji, która jest kopalnią kultury.
Ja to rozumiem. Tylko skoro jest składową...
Nie jest składową.
No to jak do tej pory ona była? Przepraszam.
No to pani wie, jak się powoływało kopalnię kultury. Było zarządzenie dyrektora biblioteki, który mówił o tym, to zarządzenie mówiło o tym, że powołujemy kopalnię kultury, która jest częścią składową. I o tym zdecydował dyrektor. Więc dyrektor zdecydował, że nie będzie tej kopalni kultury, a gmina przejęła budynek do zarządzania
budynkiem. Czyli to była kompetencja dyrektora.
Oczywiście.
No, ale to pytam, ale proszę, nie, pani, ale oczekuję takiej odpowiedzi.
Ale pani radna, ja powiedziałam wyraźnie, nie ma tej instytucji w strukturze już biblioteki.
To znaczy, no ja tylko to chciałam się dowiedzieć, czy to było zarządzenie dyrektora i o to tylko...
Skoro było w gestii biblioteki, no to musi być zarządzenie. To znaczy ja osobiście uważam, że to jest bardzo dobry ruch. Zresztą jeżeli radni, którzy byli w poprzedniej kadencji, naprawdę dużo rozmawialiśmy na ten temat, żeby kopalnie kultury odsunąć po prostu od biblioteki, żeby była samodzielną jednostką kultury, ponieważ jest to ze wszechmiar korzystne, daje większe możliwości i pozyskiwania środków, i udziału, i całego funkcjonowania kopalni kultury. Także to jest ruch bardzo dobry. A teraz i ja się osobiście z tego cieszę, że powołamy faktyczną, bo do tej pory to właściwie ta kopalnia kultury była biblioteką i tylko, że miała nazwę ładną. Natomiast teraz faktycznie zafunkcjonuje jako jednostka kultury w mieście. To po pierwsze. I jeszcze mam drugie pytanie, panie burmistrzu, żeby w związku z tym, że jesteśmy przy tym temacie, jakby pan powiedział kilka słów na temat, na jakim etapie jest remont i kiedy jest przewidziane otworzenie tej jednostki.
Pierwsza rzecz. Tutaj pani przewodnicząca bardzo trafnie określiła tą część, która dotyczy pozyskiwania środków zewnętrznych. Ja uważam, że instytucja kultury ma bardzo duże możliwości, żeby o takie środki sięgnąć. Ograniczeniem było to, że kopalnia kultury
była w strukturze biblioteki, oczywiście.
Chciałem państwu, bo może nie śledzicie wszyscy mediów społecznościowych miasta, chciałem państwu powiedzieć, że też instytucja kultury pod nazwą Muzeum Saturn do tej pory pozyskała 200 tysięcy złotych na 4 projekty i one będą realizowane. Tutaj też liczę na to, że nowy dyrektor te środki będzie pozyskiwał. Bo do tej pory one były pozyskane w takim stopniu minimalnym. Bardziej opieraliśmy się na biletach jako środki własne, natomiast nie sięgaliśmy po środki zewnętrzne.
Bo też nie było możliwości takich.
No tak, ale to ograniczało właśnie ta struktura kopalni kultury w tej funkcji biblioteki, ograniczała nas w pewnym stopniu, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków. Teraz, jeżeli pani pyta o to, na jakim etapie jesteśmy, to firma zwróciła się po raz któryś o to, żebyśmy przedłużyli jej czas wykonania pierwszego etapu, czyli tego wnętrza, na co zgodę otrzymują, dlatego że Nas najbardziej interesuje to, żeby w odpowiednim czasie kopalnia kultury została zakończona. Na razie nie mamy sygnałów, żeby termin lipcowy był zagrożony. Jeżeli będzie, no to Państwu o tym powiem. Na razie firma nie zwróciła się do nas z tą prośbą, żeby przesunąć. Więc plan mamy taki, że jeżeli wszystko będzie w terminie, czyli odbierzemy kopalnię po remoncie w lipcu, będą oczywiście jeszcze trwały około miesiąc odbiory, że być może około połowy września albo w drugiej połowie września będziemy planować otwarcie. O tym Państwa jako radnych będziemy informować i mieszkańców również. Na dzień dzisiejszy na razie taki mamy plan. Jeżeli chodzi o zapis, który mówi, bo tutaj Pan Kubasik nie powiedział o tym, że planujemy konkurs na dyrektora kopalni kultury. Jeżeli Państwo się czujecie tutaj też dobrze, to zachęcam do udziału w tym konkursie, jeżeli chcecie wystartować. Zobaczymy, jak uprawomocni się przyjęcie naszej uchwały. Dopiero zdecydujemy o terminie konkursu.
Dziękuję bardzo. Proszę Ewa Frączak.
Panie Przewodnicząca, no powiem tak, że na pewno się nie zgadzam ze sformułowaniem z Pani strony, że kopalnia kultury była biblioteką. Była pod biblioteką.
No pod biblioteką, tak, ale ja...
O tyle imprez kulturalny, proszę mnie przerywać, co w kopalni kultury było, sobota, niedziela, spektakle, teatry, filmy i tak dalej, i tak dalej. I ten ośrodek bardzo tętnił życiem. I tu na to nie dam nic powiedzieć, bo sama niejednokrotnie brałam udział w tych różnych wydarzeniach. Już nie powiem, że tam i Kajunę, i inne dzieci jak gdyby szkoliły się artystycznie. Także tutaj no, takie sformułowanie, że była tylko biblioteką, to tak jakby się nic nie działo. A nie działo to się za czasów pani Kosmali w 2010 nic nie działo, bo po trafiku to myśmy szukali pieniędzy, jak to w ogóle wyremontować. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, kto obecnie sprawuje nadzór nad jak gdyby całą tą inwestycją kopalni?
MZGK,
tak myślałam, ale wolałam to pytać. Pytanie, chcemy przyjąć statut, powołać dyrektora, więc za tym będą jakieś finanse. Chcemy to zrobić już teraz?
Jeżeli znaczy, kopalnia... ogłosimy, proszę Państwa, konkurs. Dłonimy dyrektora, który będzie miał zadanie skompletować skład kopalni kultury. Niemniej nie chcemy zwiększać kosztów, jeżeli chodzi o funkcjonowanie kopalni kultury. Może być jakaś delikatna różnica, ale jeżeli chodzi o stan osobowy, taki podstawowy, zamiast kierownika będzie dyrektor. Nie chcemy zwiększać kosztów. Też jeżeli chodzi o obsługę kopalni kultury, taką, ja bym powiedział, finansową i płacową, chcemy to mieć już z dyrektorem, żeśmy rozmawiali z dyrektorem, żeby to było na takich zasadach, jak było do tej pory. Oczywiście możemy wydzielić część etatu, żeby kopalnia kultury miała część etatu do obsługi, jeżeli chodzi o obsługę księgową i administracyjną, a biblioteka będzie miała drugą część.
Przepraszam bardzo, ja powiem. Przepraszam bardzo, ja ad vocem chciałam do pani radnej Ewy Frączak. Ja przez moment nie powiedziałam, że w kopalni kultury nic się nie działo. Jeżeli mówiłam, że była traktowana jak biblioteka, mówiłam to w kontekście pozyskiwania środków, że jako obiekt będący w strukturach biblioteki nie mogła pozyskiwać środków na działalność kulturalną i tylko i wyłącznie w tym kontekście to powiedziałam. Nie, przez moment nie powiedziałam, bo też uważam, że w kopalniach kultury tętniła życie i naprawdę dużo się działo. Także po prostu źle mnie pani zrozumiała.
Czy ja mogę, proszę, bo już ale, nie kończyłam.
Ale nie, już pani się skończyła przedtem.
Ale czy mogę się odnieść do tego, co pani
bardzo proszę. Powiedział? Ewa Frączak.
Która odpowiadał na moje pytanie.
Proszę bardzo.
Panie Burmistrzu, właśnie do tego zmierzam, żeby, no wiadomo, no może nie nowa jednostka rozbudowana, żeby nie zwiększać jak gdyby finansów przeznaczonych z miasta. A czy, bo nie mam takiej informacji, ile nas rok temu przed remontem Kopalnia Kultury rocznie kosztował?
Mieliśmy wkład do Kopalni Kultury na cały rok na poziomie 500 tysięcy złotych. Środki, które były wypracowane, były na poziomie około 300 tysięcy. Tak ogólnie, nie mówię o dużych szczegółach.
I były to środki przede wszystkim pozyskane z biletu i z wynajmu, prawda?
Albo tam wynik.
Na działalność merytoryczną Kopalnia Kultury zarabiała, nawet jeszcze pieniądze dostawały, z czego korzystała biblioteka, z tego co mówimy. Natomiast też się chciałam dopytać.
Bardzo proszę, Beata Marcinkowska. Znowu jak mówisz.
Czy Kopalnia Kultury działała w strukturach biblioteki, natomiast no. Nikt chyba nie myślał o tej kopalni jako o bibliotece.
Nikt tak nie myślał, tak, ja, tak jak mówię, tylko możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność kulturalną, tej możliwości nie było. Dlatego myśmy wielokrotnie rozmawiali, zresztą tu Basia Wszołek i inni radni w poprzedniej kadencji i podejmowaliśmy właśnie ten temat, żeby bibliotekę po prostu stworzyć jednostkę kultury.
Wyszliśmy naprzeciw.
Bardzo dziękuję, cieszę się z tego faktu.
Cieszę się, że to wreszcie się udało. Natomiast proszę mi też powiedzieć, bo ja to czegoś nie rozumiem, czyli nadal ta biblioteka będzie administrowała Kopalnią Kultury, administracja będzie zatrudniała. Ile osób będzie zatrudnionych?
Nie będziemy zatrudniać kolejnych osób. Z panem dyrektorem żeśmy ustalili, ewentualnie podzielimy części etatu, czy bo do tej pory można było zrobić tak, że...
Tak, administracyjny?
Tak. Bo jeżeli chodzi o panią księgową, która miała możliwości, bo była to jedna struktura, więc ona była zatrudniona na etat. Tak mamy w szkole i w przedszkolach, że mamy część etatu księgowego, który jest zatrudniony, jeżeli chodzi o obsługę szkoły, a druga część etatu jest obsługą przedszkoli, przedszkola. I to sumuje się razem i stanowi etat tego pracownika albo jest coś ponad etat. To będziemy się zastanawiać.
A to jeszcze mam takie pytanie, czy w takim razie księgowa będzie miała pół etatu powiedzmy w bibliotece?
Ja jeszcze pani nie odpowiem, dopiero zrobimy analizę, żeby nie były koszty większe.
Okej, okay, a czyli księgowa będzie dzieliła etat, natomiast co z częścią administracyjną, kadrowa?
Też będzie z tej części, która była obsługiwana przez bibliotekę.
Aha, czyli tutaj administracyjnie się nic nie zmieni, tak? To tylko zostaną zatrudnieni pracownicy merytoryczni.
Tak jest.
Dobrze rozumiem?
Tak.
A w jakiej liczbie tych pracowników?
No to będziemy się starać, żeby ta ilość pracowników się nie zwiększyła.
Aha, czyli cztery osoby takie merytoryczne.
No tak jak mieliśmy do tej pory. Chyba, że będą pieniądze z projektu, to wtedy będzie można zatrudniać kolejne osoby.
Ale to też, przepraszam, że wejdę słowo, ale to też chyba będzie zależało od tego, co będzie się w tej kopalni kultury działo, bo jak dobrze wiemy, przedtem bardzo dużo zajęć było organizowanych przez kajuny. Czy miasto, czy dalej wróci kajuny, czy jednak miasto zajmie się? No właśnie, bo to wszystko, ilość pracowników będzie zależała od tego, jaki będzie kierunek.
To nie przewidujemy zwiększenia.
Aha, to będą
natomiast jeżeli
dalsze,
chodzi
tak.
o jeżeli chodzi o funkcjonowanie, to będzie uzależnione od dyrektora, który zostanie wyłoniony w konkursie.
Jak będzie,
bo on nam przedstawi koncepcję funkcjonowania. Ja miałem spotkanie z panią Polniaszek i powiedziałem, że dzisiaj nie mogę jej ani zagwarantować, ani powiedzieć, że będzie korzystała tak jak do tej pory przed remontem z pomieszczeń Kopalni Kultury. Ja nie wiem, jaki pomysł będzie miał dyrektor. Może mieć troszeczkę inny. Może będzie chciał sam organizować dużo zajęć. Zobaczymy.
Dziękuję bardzo.
Jeżeli będą cztery osoby w Kopalni Kultury, w tym dyrektor i dwóch pracowników technicznych, tak jak to było do tej pory, to nie da się, panie burmistrzu, organizować dużo zajęć.
Ja nie mówię,
ale wcześniej się zgłaszał.
Pani radna, ja nie mówię, że te zajęcia mają organizować pracownicy. Jeżeli jest projekt, to w tym projekcie są również osoby, które są zatrudnione. I wtedy stąd jest źródło finansowania tych dodatkowych osób. To bardziej w tą stronę bym poszedł, a nie w kierunku, że my będziemy zatrudniać kolejne osoby, które będą prowadziły zajęcia.
Właśnie, ale proszę radny Jarosław Deleska, bo
Chciałem się zapytać o powołanie, statut zakłada powołanie Rady Programowej. Na czym to, na jakich zasadach będzie ta rada? Kto będzie wchodził w skład tej rady i czy to będą funkcje społeczne, czy to będą osoby zatrudnione?
Funkcje będą społeczne. Dyrektor będzie proponował, kto może być w Radzie. Natomiast chcielibyśmy mieć nad tym kontrolę, dlatego jest tutaj opiniowanie burmistrza, kto będzie w Radzie Programowej. Natomiast to ciało ma być tylko i wyłącznie ciałem doradczym dla dyrektora. Tylko i wyłącznie. I będzie to działalność społeczna.
W takim razie ja mam taki wniosek, żebyśmy dopisali w tym punkcie, że członkowie rady pełnią swoje funkcje społeczne, ponieważ ja prześledziłam wtedy też statuty instytucji kultury i w statutach taki zapis funkcjonuje.
Bardzo proszę.
Ja myślę, że tutaj na wniosek pani radnej nie ma problemu, nie. Coś takiego.
Ja też uważam, że będzie to takie jasne.
Zwłaszcza, że myślę, że rzeczywiście, jeżeli mówimy o Radzie Programowej, to zgadzam się tutaj, że te funkcje powinny być pełnione społecznie. Samo powołanie Rady Programowej, ja nie chcę teraz skować, musiałbym tutaj zasięgnąć opinii radcy prawnego, ale o ile dobrze przypominam sobie uchwał ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, to w przypadku instytucji kultury jest to, zdaje się, zapis obligatoryjny.
Nie, tak? Przepraszam. W przypadku muzeum to jest zapis obligatoryjny, natomiast w przypadku instytucji kultury, na przykład Domu Kultury, można, ale nie trzeba. Tak samo jak bibliotek.
No to dziękuję. W takim razie wydaje mi się...
Na podstawie ustawy o
kulturze. Dobrze. No to w takim razie dziękuję. Przyznaję się do błędu, że rzeczywiście tutaj wprowadziłem Państwa niejako w błąd. Natomiast ja chciałbym się odnieść do całej dyskusji, bo my w pewien sposób, oczywiście wszystkie pytania, które tutaj ze strony Państwa pojawiły się, one są zasadne, tak? Ponieważ uchwała, którą będą Państwo podejmować, mam nadzieję, zaopiniują się Państwo pozytywnie, jest uchwałą dla miasta Przelacz ważną. Chyba wszyscy zgadzamy się co do tego, że Kopalnia Kultury jest jedną z wizytówek miasta Przelacz i tutaj ten statut, który przyjmiemy, powinien położyć jak najlepsze podwaliny pod możliwość funkcjonowania tej instytucji na najbliższe lata. Tak? Najlepsze przepisy to te, które są niezmienne przez wiele lat, które są zrozumiałe dla wszystkich. Dlatego ja myślę, że wszystkie te pytania warto, aby one tutaj padły. Natomiast jeżeli rozmawiamy o takich kwestiach jak chociażby liczba zatrudnienia, ja oczywiście zgadzam się z tym, że aktualnym rozwiązaniem byłoby to, aby koszty funkcjonowania kopalni kultury w żaden sposób się nie zwiększyły. Natomiast jeżeli mówimy o samym zatrudnieniu, to również w pewien sposób to będzie zależało od samej procedury konkursu. Tak? Jeżeli spojrzymy, zobaczymy, kto zostanie wybrany, osoba, która zostanie wybrana na stanowisko dyrektora, będzie musiała podczas konkursu przedstawić wizję. To wynika z artykułu 16 ustawy o prowadzeniu, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. I chyba właśnie dopiero na podstawie tej wizji, tego, co w Kopalni Kultury będzie miało się dziać, będziemy w stanie dokładnie określić na zasadzie nawet jednej, a przyszły dyrektor bądź dyrektorka Kopalni Kultury, jak struktura organizacyjna Kopalni Kultury będzie wyglądała. Również jeżeli odwołamy się do ustawy, to regulamin organizacyjny Kopalni Kultury na podstawie artykułu 13 tej samej ustawy, o której mówiłem, będzie nadawany przez nowego dyrektora bądź dyrektor Kopalni Kultury, oczywiście po zasięgnięciu opinii organizatora, czyli w tym przypadku miasta. Także tutaj bym tylko chciał powiedzieć, że ja oczywiście wszystkie te pytania rozumiem, natomiast jeśli mówimy o takich kwestiach jak sama struktura organizacyjna, struktura zatrudnienia, to taki pewny obraz dostaniemy dopiero, gdy zobaczymy, jakie wizje zostaną przedstawione podczas konkursu, który się odbędzie. Bardzo dziękuję.
Ale ja myślę, że miasto też musi mieć jakąś wizję działania tej kopalni kultury i powiem szczerze, że mnie się marzy, jeżeli można powiedzieć marzenia, Dom Kultury, taki na przykład jak funkcjonuje w Będzinie, czy w Będzinie na Syberce, gdzie nasze czelackie dzieci jeżdżą na Syberkę i wbrew pozorom bardzo dużo dzieci naszych czelackich uczestniczy tam właśnie w różnych formach teatralnych, plastycznych, tanecznych, umuzykalniających. No tu akurat na Syberce organizuje to starostwo powiatowe i po prostu taki dom, który mi się marzy, który będzie tętnił życiem, ale będzie ta działalność różnorodna dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, żeby po prostu działo się tam codziennie od rana do wieczora. Proszę, Beata Marcikowska.
Jeśli chodzi o warsztaty teatralne, to przyszły dyrektor albo dyrektorka, mam już sprawę ułatwioną, bo z warsztatów teatralnych, które kontynuujemy dzięki decyzji pana dyrektora biblioteki, na te warsztaty uczęszcza 16 osób. Mam nadzieję, że będziecie państwo mieli okazję, bo zmierzamy do premiery, która, mam nadzieję, że nam się uda, odbędzie się na scenie, nie na scenie Kopalni Kultury, ale na innej, nie będę jeszcze może mówić, żeby nie zapeszyć. Mam nadzieję, że państwo zobaczycie, jak te dzieciaki funkcjonują, jak
fantastycznie i to jest właśnie co
działają, więc no tutaj już jest gotowe do przejęcia.
Także można.
Jedne warsztaty są gotowe do przejęcia, warsztaty wokalne.
Dziękuję bardzo.
Jeszcze dodać do tego, że my mamy plany nie zwiększania zatrudnienia, natomiast jeżeli dyrektor będzie widział źródło finansowania, to ja nie mam nic przeciwko temu, żeby zwiększył, bo te środki, które przeznaczymy z gminy, będą określone. Natomiast wydatkowanie może być dużo większe. Jeżeli będzie źródło finansowania, to nie widzę nic przeciwko, żeby dyrektor zatrudnił kolejne osoby, jeżeli chodzi o zadanie, które będzie chciał realizować.
Mam jeszcze takie pytanie, bo to źródło finansowania w paragrafie 8, punkcie 9 są usługi związane z obsługą ruchu turystycznego. O co chodzi?
Już myślę, że odpowiem na to pytanie. Chodziło o to, aby nadać jak najszerszą możliwość zakresu działalności Kopalni Kultury
na przyszłość.
Na ten moment my jesteśmy w stanie przewidzieć pewne, powiedzmy, kanony kultury, które obowiązują współcześnie. Natomiast na ten moment nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co będzie obowiązywało jako kanon kultury na przykład za 5, za 10 lat. Stąd też to, co wszystko pozwala na ten moment ustawodawca, aby wprowadzić zostało wprowadzone tak, aby kopalnia kultury mogła funkcjonować również w przyszłości bez zmieniania przepisów.
Dobrze, dziękuję bardzo. Czy zatem zamykam dyskusję?
I ja mam to pytanie też jeszcze. Czy my wpiszemy ten punkt o tym przewodniczącym
społecznym? Ja nie widzę problemu, żebyśmy przygotowali taką autopoprawkę na sesję i to zostanie wpisane.
To zatem, czy przegłosujemy to, żeby tę. Myślę, że tak, że powinniśmy przegłosować o wprowadzenie poprawki do statutu i potem przegłosujemy.
Ale jako wniosek, tak? Rozumiem?
Bardzo proszę o napis. Jako wniosek, tak. To bardzo proszę o napisanie tego wniosku. Przegłosujemy przyjęcie wniosku. Proszę powiedzieć i w międzyczasie pisania proszę sformułować dokładnie ten wniosek, żeby nam się to nagrało.
Czy ja teraz już mam mówić?
No tak.
Nie mam kartki na razie, to poczekam.
Ale to proszę powiedzieć, my w tym czasie sobie już to przegłosujemy.
Składam wniosek o wpisanie do statutu Kopalni Kultury, Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą Kopalnia Kultury, w paragrafie 6, w rozdziale 3, w paragrafie 6, punktu nie wiem.
Dodać punkt.
Dodać
punkt. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społeczne.
Dobrze, dziękuję bardzo. Zatem kto z państwa jest za przyjęciem takiego wniosku? Proszę podnieść rękę.
Nie.
Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Wszyscy jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Zatem przechodzimy teraz do zaopiniowania uchwały pierwszej w sprawie utworzenia Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą Kopalnia Kultury. Kto z państwa jest za? Ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Wszystkie osoby za. Dziękuję bardzo. I w konsekwencji przechodzimy do drugiego głosowania w sprawie nadania statutu Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą Kopalnia Kultury z przegłosowanym wnioskiem wcześniej. Kto z państwa jest za? Dziękuję wszyscy. Dziękuję bardzo. Zatem przechodzimy do spraw bieżących. Jeżeli państwo chcą nas opuścić, to jest ten moment. Dziękujemy bardzo. Jeżeli chcecie zostać, zapraszam.
My też jesteśmy wolni, tak?
To znaczy jeszcze nie, panie burmistrzu, bardzo jeszcze poproszę, ponieważ właśnie, dziękuję bardzo, do widzenia, ponieważ my w sprawach bieżących mamy jeszcze do omówienia nasz wniosek ze stycznia. Ze stycznia odnośnie tych pytań, które w styczniu na zakończenie komisji padł wniosek nawet ze strony chyba radnego Strojniaka o przesłanie. Nie analizowaliśmy pytań i odpowiedzi, które wpłynęły do pana burmistrza i odpowiedzi, których pan burmistrz udzielił. I podjęliśmy decyzję, że te wszystkie odpowiedzi zostaną przesłane do wszystkich radnych i na następnej komisji będziemy się odnosić do tych pytań i do tych odpowiedzi. Rozumiem, że wszyscy radni
po prostu... bardziej było na zasadzie takie, że zapoznamy się i ewentualne pytania po prostu...
Dlatego po prostu czuli się w obowiązku po prostu przedstawienia tego, no bo takie było nasze ustalenie. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytania odnośnie tych? Ja sobie pozwolę, bo ja przeczytałam całe te 33 strony i bardzo, bardzo to był obszerny materiał. Rozumiem, że bardzo dużo osób musiało być zaangażowanych w to, żeby po prostu tych wszystkich odpowiedzi udzielić.
Ale to analizowaliśmy, pani przewodnicząca.
Nie analizowaliśmy.
Rozmawialiśmy na komisji.
I mówiliśmy, że... Nie, przepraszam bardzo.
Miało być wysłane
do każdego. Żebyśmy każdy się z tym zapoznał, bo nie analizowaliśmy, bo to był obszerny materiał. I że na następnej komisji po prostu, jeżeli ktoś będzie miał pytania, czy chciałby o coś...
Komisja gotowa była tylko do...
Tak, nie było. Ta komisja jest, ja to miałam zapisane, w związku z tym czuję się w obowiązku to po prostu. I ja po prostu powiem szczerze, ja chciałabym się odnieść do całego tego materiału, ponieważ tak jak mówię, były to 33 strony. I po prostu odniosę się do tego jako radna. Jako radna, która no długo już jestem radną. I oczywiście naszym obowiązkiem jest, jeżeli mieszkańcy zwracają się do nas z jakimś zapytaniem, no to naszym obowiązkiem jest każdego mieszkańca wysłuchać. Jeżeli nie jesteśmy w stanie temu mieszkańcowi udzielić odpowiedzi, no to wtedy kierujemy się do burmistrza, żeby takie odpowiedzi udzielił. Przyznam szczerze, że naprawdę jestem troszkę zdziwiona i zszokowana tymi pytaniami niektórymi, bo no te pytania w większości nie odnoszą się ani do radnych, ani do burmistrza, a są to pytania, które właściwie powinny być skierowane do rad pedagogicznych szkoły czy dyrektora szkoły. I no niektóre, przyznam szczerze, nawet dziwne, infantylne, typu pytanie, dlaczego się zwalnia uczniów na zawody sportowe. No przepraszam bardzo. I jeszcze koleżanki, proszę nie brać tego do siebie i nie obrażać się na mnie, ale to jest naprawdę infantylne pytanie, szczególnie jeżeli podpisuje się pod tym pytaniem osoba, która uczy WF-u. No, musimy po prostu... Ja uważam, że na większość tych pytań koleżanki jako nauczyciele, ja rozumiem, że te pytania zadawały osoby, nauczyciele z bardzo niskim stażem, którzy dopiero wdrażają się do pracy w szkole i być może po prostu nie znają przepisów oświatowych czy karty nauczyciela, bo tak jak mówię, angażowanie tylu osób, dyrektorów i wielu pracowników po to, żeby odpowiedzi na pytania, które nie powinny być dedykowane do burmistrza, a uważam, że właściwie koleżanki same potrafiłyby w zupełności na te pytania odpowiedzieć. No nie rób właśnie takiej miny, bo możemy przejść do tego. Dlatego jeszcze raz przepraszam bardzo. Ja to mówię jako radna i tak jak mówię, proszę się nie obrażać na mnie, ale po prostu takie są moje
pytania. Pani doktora, to ja myślałam, że się rozchodzi o sprawę MCKS, CKS.
No, ja też tak
kolega myślał.
Bo ja z nauczycielami nic wspólnego nie miałem.
Ja tak myślałam,
ale przecież nie chodzili na przesłanie.
Nie,
ale słuchajcie, mieszkańcy nie usłyszą, też prosili mówiliśmy o przekazaniu tych materiałów.
Ale była zamknięta.
Ale nie była zamknięta.
Była zamknięta, panie przewodniczący, rozmawialiśmy z panem burmistrzem.
Nie była zamknięta. Nie była zamknięta. Ja to mam zapisane, dlatego to podjęłam. Proszę bardzo.
Będziemy mieć trzy osoby, cztery, to nie ma sensu.
No, oczywiście.
Rozmawialiśmy na ten temat na komisji po przesłaniu pytań i wniosek, który ja tutaj wyciągnęłam i powiedziałam wprost, że tak naprawdę dyskutujemy, powinni tutaj być nauczyciele i to oni powinni zabrać głos. Natomiast nie radne z radną, typu, że ja jestem nauczycielem, a pani przewodnicząca była nauczycielem. Dostałyśmy zebrany plik pytań, jak każdego mieszkańca, bo sam jest nauczyciel, nie wiem, sprzedawca, czy nawet ktoś, kto będzie chciał gałązkę uciec, są sprawy ważne. Więc jeżeli nauczyciele zwrócili się do nas, zebrali pytania, to myśmy je po prostu przekazały i przekazały odpowiedź nauczycielom. Byłyśmy jak radna, czyli taka osoba, która jest pomiędzy radą a mieszkańcem, który chce odpowiedzieć na pytania. I uważam, że dyskusja nie ma sensu dalej, bo tak jak powiedziałam, powinni być nauczyciele i powinni, jeżeli oni by mieli jakieś wyjaśnienia albo pytania, to powinno to być w ten sposób to zrobione.
A na ostatniej radzie rozpoczął się o CKS.
Nie. To jest to, co dotyczy stycznia. I ja chcę powiedzieć, że do mnie, ja też miałam telefon, właśnie w dniu w styczniu, w którym była ta komisja. Ale nie, przepraszam, nie w styczniu, tylko jeszcze przed Nowym Rokiem, wtedy, gdy ci nauczyciele byli na szkoleniu. I dzwoniła do mnie pani w trakcie szkolenia. W trakcie szkolenia, w dniu, w którym była komisja. Ja zresztą mówiłam o tym na komisji, że miałam telefon od pani, nie pamiętałam nazwiska, która dzwoniła, żebym zabrała głos na komisji właśnie w sprawie tych szkoleń. Ja wtedy tą panią poprosiłam, że oczywiście w każdym momencie mogą przyjść na komisję i zaprosiłam na komisję, żeby przyszli i po prostu przedstawili swój problem. Pani mimo to prosiła mnie, żebym ja zabrała głos. Ja mówię, proszę panią, ja mogę nie wyartykułować tego, co pani chce przedstawić komisji, dlatego bardzo proszę o spisanie tego w punktach i dostarczenie mi, ja jak najbardziej na następnej komisji to poruszę. Nie dostałam takich tych pytań, w związku z tym po prostu, ale to wówczas zasygnalizowałam, że również miałam taki telefon. A tak jak mówię, ja i mówię tu w tym momencie tylko i wyłącznie o sobie, jeżeli zwracają się do mnie mieszkańcy z pytaniami, na które ja jestem w stanie sama im odpowiedzieć, to ja udzielam tych odpowiedzi. Nie zgłaszam się z każdym pytaniem do burmistrza, bo jeżeli umiem na te pytania sama odpowiedzieć. Ja myślę, że po prostu tam naprawdę było wiele tych pytań, na których ja dzisiaj potrafiłabym odpowiedzieć. Ja dlatego mówię po prostu, żebyśmy nie tworzyli takich...
Zwrócą się do pani nauczyciele, mieszkańcy i powiedzą proszę o odpowiedź na te pytania, ale żeby to odpowiedział burmistrz, to pani się zwróci do burmistrza, czy nie?
Czy pani dały te wszystkie odpowiedzi tym nauczycielom, którzy się z tymi pytaniami i są satysfakcjonowani tymi odpowiedziami?
No bo to... Ja bym wolała się tego tematu dalej nie poruszać.
Myślę, że to jest nas kilka grupa.
Dobrze, ale tak jak mówiłam, uważam, że...
Odpowiedzi miały sterowane, na poczcie przesyłano odpowiedzi.
Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo.
No troszkę szkoda, że to nauczyciele nie napisali, bo moglibyśmy odpowiedzieć, ale jak pamiętam tą dyskusję, bo ona była w pewnej części poruszana, jeżeli chodzi o pytania i odpowiedzi, zadałem Państwu pytanie tej niespójności, jeżeli chodzi o pytanie i wypowiedź bodajże grudniową, jeżeli chodzi o taką rywalizację szkół. Bo była tam informacja u pani Trączek na komisji, właśnie o tym mówiła, grudniowej, że fajnie by było, gdybyśmy nagradzali najlepsze szkoły, a później w tych pytaniach była informacja, która mówiła o tym, że my jakby nakręcamy rywalizację, jeżeli chodzi o różnicowanie szkół w wynikach klas ósmych. I to była ta dyskusja, którą zaczęliśmy, jak Państwo
pamiętacie. Zostawiłem to, bo Państwo nie byli jeszcze na tyle przygotowani, bo nie mieliście tych i pytań, i odpowiedzi. Prosiłem, żebyście Państwo się nad tym zastanowili, czy mamy nagradzać te najlepsze szkoły, czy jednak nie.
Nie, rozmawialiśmy o nagradzaniu i nie nagradzaniu.
To była mowa w grudniu, natomiast w styczniu. Natomiast w styczniu pan burmistrz zapowiedział, że będzie czytał 33 strony, każde pytanie i odpowiedź. Dlatego właśnie podjęliśmy taką decyzję, że tego nie będzie czytał, tylko każdy dostanie po prostu na maila, a na następnej komisji się do tego odniesiemy. No i tak żeśmy zakończyli sesję.
Ale akurat ten temat, o którym mówię, on był poruszany na komisji. Proszę Państwa, żebyście się zastanowili.
Absolutnie nie mam.
Składam wniosek o przerwanie tej dyskusji.
Dyskusja już się zakończyła. Czy mają Państwo jeszcze jakieś inne?
Kto jest za przerwaniem dyskusji?
Przepraszam bardzo, dyskusja. No bardzo proszę, kto jest za przerwaniem dyskusji? Proszę, kto jest za? Ja również, bo dyskusja się zakończyła. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał, kto jest przeciw? Czy są jeszcze jakieś inne sprawy w sprawach bieżących? Pytanie,
bo na poprzedniej komisji złożyliśmy wniosek o znalezienie środków na osłony kaloryferów w przedszkolu na ulicy Czeczota i chciałbym zapytać, na jakim etapie jest ta sprawa, bo tam zdaje się sanepid ponaglał, prawda?
Znaczy nie, sanepid dał decyzję o tym, że te obudowy powinny być wykonane. Ja pamiętam, że chyba pani naczelnik, myśmy pisali odpowiedź na ten wniosek, że te środki, tak, bo pamiętam, że była odpowiedź, powinna ta odpowiedź trafić do Państwa, bo powinniśmy ją przekazać do biura rady. Proszę powiedzieć, czy ona została, bo ja pamiętam, że pani naczelnik mi dała tą odpowiedź.
Wysyłała to mailowo.
Proszę
zerknąć.
Zawsze jest wysyłana przez, bo ja przyznam, że się nie spotkałem.
Na pewno to odpowiedź na wasz wniosek, żeśmy przygotowali.
Nie upieram się, bo mogą mi umknąć, ale...
Czy to był wniosek? To był wniosek, prawda? To był wniosek.
Odpowiedź na wniosek. Odpowiedź na wniosek. Na to, żeśmy przygotowywali.
No właśnie, tu nie ma.
Nie ma, to...
Proszę zerknąć na jednym i na drugim, bo ja tu rzeczy
nie wiem. Pewnie czasami coś trochę do spadu, także nie będę się upierał, ale jeżeli tylko ja nie mam, to znaczy, że...
To bardzo przepraszam. Byłam pewna, że wysyłałam, ale... Jeśli była, jeśli nie, to dzisiaj będzie wysłane. Zaraz wrócę do pokoju.
Natomiast odpowiedź, żebyście Państwo wiedzieli, jest jak najbardziej pozytywna. Obudowy będą założone.
A mamy jakiś przewidziany termin realizacji?
A nie wiem, bo to już pani dyrektor realizuje. Prosiłem, żeby żeby zrobiła to w miarę szybko.
Proszę, tylko mogę dodać, że tam chyba termin,
chyba że na tym
był chyba troszkę przedłużony.
Pani miała wnioskować, zdaje się, o przedłużenie.
Tak, i dostaliśmy pani zgodę i tam na pewno...
Ale to nie będzie problem, żeby to jeszcze raz...
Tak, natomiast jeszcze tylko tam były te szafki we wniosku i tu pan burmistrz zobowiązał pana konserwatora do zabezpieczenia.
Tak, bo to nie są takie trudne rzeczy, że musimy kupować nowe, natomiast one wymagają naprawy, a ponieważ pani dyrektor jest nowym dyrektorem, to jeszcze dopiero wchodzi w swoje obowiązki.
Dlatego też przypominam, tutaj żadnej woli z mojej strony nie ma, po prostu nowemu dyrektorowi trzeba stałym czasem w narożniku i trochę pokibicować.
Nie jest okej, okay, bo to będzie zrobione, natomiast jeżeli chodzi o szafki, one już są naprawione.
Dziękuję.
Proszę, nie wiem. No nie mam tego. Nie mam wcześniej. No nie mam właśnie. Wcześniej to już nie ma.
A ja mam jeszcze taką prośbę, mogę Państwu udzielić.
Proszę bardzo.
Ja bym chciała, żeby te protokoły były bardziej jasne. I oczywiście, protokół z komisji jest taki. Zabrała głos pani Beata Zabiła, zabrał głos pan Kalinowski, zabrał głos ten i ten. Jest tam załącznik dźwiękowy do tego protokołu, ale żeby chociaż było naświetlone, że w punkcie pierwszym była rozmowa na temat zajęć dodatkowych w przedszkolach i w tym punkcie zabrali głos ten. Żeby było wiadomo, w ogóle w czym żeśmy mówili, bo potem mieszkaniec, on nie wie o co chodzi, bo musi odsłuchać cały plik, a dzisiejszy plik będzie miał 2 godziny na przykład.
To będzie musieli się zwrócić do pani naczelnik po prostu o
to, żeby protokół był jakiś taki konkretny.
To może nie jakiś taki elaborat, jak były do tej pory, tylko po prostu, bo one były strasznie.
Czy
zasygnalizowanie wypowiedzi, a jeżeli ktoś będzie chciał dalej, to sobie po prostu odsłucham w danym punkcie. Zatem ja zwrócę. Proszę bardzo.
Jeżeli chodzi o plik dźwiękowy, przy takiej dyskusji burzliwej, jak między innymi była tutaj niedawno. Bardzo trudno odsłuchać, o co chodzi. Natomiast jeżeli chodzi o protokół, treść protokołu powinna być bardziej rozszerzona. To nie ma być transkrypcja, ale każdy mówca miał coś na myśli, wypowiadając pewne jakieś wnioski, zdania itd. I to powinno być ujęte. Także nie wiem, do kogo pani przewodnicząca ten nasz wniosek taki formalny zgłosi, ale ja bym wolał taki rozszerzony tej.
To znaczy ja uważam, że możemy podjąć taki wniosek i po prostu zwrócić się z wnioskiem. Czy ewentualnie, jeżeli komisja uważa, to ja mogę zwrócić się sama do pani naczelnej, która po prostu jest nad pracownikami biura rady. To jak państwo uważają.
To wniosek składamy. W takim razie, czy nieformalnie, no po prostu to trzeba.
Dobrze, ja będę rozmawiać jak najbardziej. Oczywiście zobowiązuję się do tego, że po prostu.
Dziękuję
bardzo. Dziękuję.
Chciałem spytać pana Stolniaka do Kalinowskiego, wracając do tego, co pani się spodziewali, jeżeli chodzi o dyskusję, która przeszła na 33 pytania, a myśleliście państwo o klubach sportowych i umowach zawieranych między MOSIR-em a klubami sportowymi. I wtedy była informacja od państwa, że chyba pan Stolniak, że jeszcze pan nie zapoznał się. Tak. Czy macie państwo jakieś uwagi, jeżeli chodzi o, a nie ma już dyrektora, ale ja jestem zorientowany w temacie. Czy macie państwo jakieś uwagi do tego przygotowania umów pomiędzy klubami sportowymi a MOSIR-em?
Myślę, że komisja kolejna jest na ten temat związana z MOSIR-em.
Ewentualnie będzie.
Żeby rozmawiać.
Dobrze.
Czy są jeszcze jakieś sprawy w sprawach bieżących? Nie ma, zatem zamykam komisję. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Thank you.